Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Gorąco i serdecznie wita ojciec Wacław i pozdrawia ojca Grzegorza w Toruniu, a ja witam właśnie z Zakopanego, z Narodowego Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Fatimskiej na Krzeptówkach. W studio naszym zamiejscowym są nasi goście. Zacznijmy może od przynależności zakonnej. Ojciec profesor doktor habilitowany Grzegorz Bartosik, franciszkanin konwentualny, przedstawiciel Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prowincjał prowincji Matki Bożej Niepokalanej, zakonu braci mniejszych konwentualnych w Warszawie.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Ksiądz dr Zenon Hanas, prowincjał prowincji Chrystusa Króla Księży Palotynów.
Ja również pozdrawiam wszystkich słuchaczy, szczęść Boże.
Ksiądz profesor dr habilitowany Marian Kowalczyk, również Palotyn, przedstawiciel Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie.
Witam serdecznie.
Oraz ksiądz dr Krzysztof Czapla, Palotyn, dyrektor sekretariatu fatimskiego w Zakopanem.
Szczęść Boże, wszystkich serdecznie pozdrawiam.
A tak jak mówił ojciec Grzegorz, wraz z nami na żywo jest kapela góralska, więc prosimy, żeby nam tutaj wtórowała. Fatima i nawrócenie Rosji. To jest temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych i z naszymi gośćmi, jak również z radiosłuchaczami, chcemy ten temat właśnie poruszyć. Ostatnimi czasy wydarzenia, które mają miejsce za naszą wschodnią granicą, zaczęły nas bardzo mocno kierować w stronę właśnie Fatimy, bo tam temat Rosji, temat pokoju na świecie, temat wojny bardzo mocno wybrzmiewał i to wezwanie do nawrócenia, które ma być, jakby to powiedzieć, ma skutkować w pokoju na świecie. Dziś, po wielu latach względnego spokoju w Europie, po wielu latach, kiedy wojna nie była naszym bezpośrednim sąsiadem, tak, nie miała miejsca w Europie, tylko gdzieś tam daleko, czy to na Bałkanach, czy w Afryce, albo w innych terenach świata, wojna tak naprawdę zapukała nam znowu do drzwi. Orędzie Fatimskie mówi, że kiedy Rosja zostanie poświęcona Niepokalanemu Sercu Maryi, kiedy Rosja się nawróci, to przyjdzie pokój dla świata. Widzieliśmy papieża Franciszka, uczestniczyliśmy w akcie zawierzenia Rosji, w akcie poświęcenia Rosji. No i możemy powiedzieć, cóż, wojna dalej trwa, nic się nie stało. Ojcze Grzegorzu, jak to jest z tymi aktami poświęcenia?
Myślę, że warto rozpocząć nasze rozmowy od przytoczenia tekstu objawień fatimskich, tak jak to relacjonuje siostra Łucja, właśnie tych tekstów, które mówią o Rosji. Więc pozwolę sobie przeczytać najpierw fragment trzeciego objawienia z 13 lipca 2017 roku, kiedy Maria objawiła tak zwane trzy tajemnice fatimskie, mówiąc o pierwszej, właściwie drugiej tajemnicy, a więc wizja piekła, kary i wizja ratunku w jej niepokalanym sercu, siostra Łucja przytacza słowa Matki Bożej. Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Aby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, wielu przed piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój na świecie. Wojna zbliża się ku końcowi. Ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to w czasie pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga wojna, gorsza, kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane światło. Wiecie, że to jest wielki znak od Boga, że zbliża się kara na świat za liczne jego zbrodnie. Będzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Aby temu zapobiec, przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu niepokalanemu sercu i o komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenie zostanie spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć. Różne narody zginą. Na koniec jednak moje niepokalane serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci i przez pewien czas zapanuje pokój na świecie. Następnie po objawieniach fatimskich siostra Łucja miała jeszcze dwa widzenia Matki Bożej, dwa objawienia i wiele objawień Pana Jezusa. I w roku 1929 w Tuj usłyszała od Matki Bożej następujące słowa. Przyszła chwila, w której Bóg wzywa Ojca Świętego, aby wspólnie z biskupami całego świata poświęcił Rosję memu niepokalanemu sercu. Obiecuje uratować ją za pomocą tego środka, czyli Rosję za pomocą tego środka. I w końcu siostra Łucja napisała do papieża Piusa XII 2 grudnia 1940 roku. Oto jej słowa. W kilku wewnętrznych rozmowach Pan Jezus nie przestawał nalegać na spełnienie tej prośby. Ostatnio obiecał, że jeśli wasza świątobliwość raczy dokonać poświęcenia świata niepokalanemu sercu Maryi ze szczególnym uwzględnieniem Rosji oraz raczy nakazać, żeby w jedności z waszą świątobliwością w tym samym czasie dokonali tego również wszyscy biskupi świata, to skróci dni utrapienia, w których zdecydował się ukarać narody za ich zbrodnie za pomocą wojny, głodu i różnych prześladowań Kościoła Świętego i waszej świątobliwości. To koniec tego listu, fragmentu listu siostry Łucji do papieża Piusa XII. Więc widzimy, że zarówno w objawieniach Matki Bożej, jak i w tym liście, który siostra Łucja skierowała do papieża pod wpływem natchnień od Pana Jezusa, jakby centralnym wydarzeniem ma być poświęcenie papieża kolegialnie z biskupami świata, poświęcenie, którego dokona papież świata i Rosji niepokalanemu sercu Maryi jako ratunek i dla Rosji, i dla świata na zachowanie tego rozprzestrzeniania się błędów Rosji. Wiemy, no chodzi tu o ateizm, o komunizm.
No właśnie, ale my już mamy doświadczenie tego, że w Kościele uczestniczyliśmy przynajmniej w dwóch, a na pewno we trzech tych aktach zawierzenia. One były albo przyjmowane, albo nie przyjmowane. Są tacy, którzy je negują, są tacy, którzy je zatwierdzają. Sama siostra Łucja powiedziała, że to poświęcenie dokonało się już przecież w momencie, kiedy Jan Paweł II zawierzał świat niepokalanemu sercu Maryi.
Znaczy, historia poświęcenia jest nieco dłuższa, bo już sam papież Pius XII w roku 1942 dwukrotnie po otrzymaniu tego listu, dwukrotnie poświęcił świat i Rosję niepokalanemu sercu Maryi. Najpierw 31 października 1942 roku, a potem 8 poprzez Radio Watykańskie, a potem 8 grudnia również 1942 roku w Bazylice Świętego Piotra w uroczystość niepokalanego poczęcia. I można powiedzieć, że owocem tego poświęcenia było praktycznie natychmiastowe zmiany losów II wojny światowej. Co ciekawe, że większość klęsk hitlerowskie Niemcy ponosili w święta maryjne. No, takie najbardziej spektakularne i pierwsze to kapitulacja pod Stalingradem 2 lutego 1943 roku w Matki Bożej Gromnicznej. Potem chociażby w roku 1943 kapitulacja, zdobycie Tunisu 13 maja w rocznicę objawień przez aliantów, zdobycie Sycylii przez aliantów 15 sierpnia, a więc niebowzięcie, kapitulacja Włoch faszystowskich, 8 września, czyli w narodzenie Matki Bożej, w 1944 roku lądowanie aliantów w Tulonie i przełom na froncie zachodnim również 15 sierpnia, no i ostatecznie kapitulacja Japonii 15 sierpnia 1945 roku. Więc można powiedzieć, że pierwszym owocem, chociaż nie było to jeszcze poświęcenie kolegialne, no było ten zwrot, a więc porażka Niemiec hitlerowskich. Natomiast papież Pius XII zachęcał episkopaty, jako pierwszy dokonał tego episkopat Portugalii i II wojna światowa nie dosięgła Portugalii. Natomiast zachęcał także inne narody, żeby dokonywały tego aktu poświęcenia. Polska dokonała tego w roku 1946 i myślę, że można powiedzieć, że to uchroniło także Polskę przed skutkami komunizmu, tak jak w innych krajach bloku wschodniego, że jednak Kościół przeżył.
Więc pytanie sobie można zadać może teraz do księdza Krzysztofa. W takim wypadku, czego nam jeszcze brakuje? Skoro dokonał się ten akt zawierzenia, skoro dokonało się to wszystko, no to cały czas widzimy jednak skutki wojny, skutki nienawiści, skutki tego wszystkiego zła, które ma miejsce.
Proszę zwrócić uwagę, że Maryja nie prosi o poświęcenie Rosji. Prosi o poświęcenie Rosji i komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty. I jeśli ludzie nie życzenie, tylko życzenia spełnią. A więc musimy wziąć taki troszkę szerszym kontekście. Po drugie, bardzo często przywołujemy prośbę Matki Bożej przez kontekst wspomnień siostry Łucji. To jest tylko maluteńki wycinek tego, co wiemy na temat orędzia. To jest książka pisana, żeby przypomnieć Hiacyntę. Bardzo ogólne sformułowania, które tam padają. I pierwsze, natomiast istota prośby do Kościoła to jest w dokumentacji fatimskiej. Listy do biskupa i do papieży. Tych listów było mnóstwo. Więc za każdym razem, ilekroć Łucja prosi o poświęcenie Rosji, zawsze domaga się komunii świętej wynagradzającej w pierwsze soboty. Żeby to nabożeństwo było, żeby papież zatwierdził to nabożeństwo. A więc jeśli chcemy mówić o skutkach, żeby one były widoczne, to trzeba spełnić wszystkie warunki. Ja tak troszkę, żeby sprowokować jeszcze, zacytuję słowa Matki Bożej, która kończy objawienia. To są ostatnie słowa z 29 roku. Nie chcieli usłuchać mojej prośby. Jak król Francji będą żałować i poświęcą mi Rosję, lecz będzie za późno. Rosja rozszerzy swoje błędy po całym świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Ojciec Święty będzie bardzo cierpiał. Dla mnie to jest czwarta fatimska tajemnica. Maryja zapowiada lekarstwo. W lipcu powie, że przybędzie, by żądać poświęcenia Rosji i Komunii Świętej w pierwsze soboty. Wiemy, że w 25 roku w Pontevedra powie o pierwszych sobotach, a w 29 roku powie o poświęceniu Rosji. I kiedy już poda lekarstwo, sama powie, że nie usłuchają i będą cierpieć. Więc w jaki sposób już zapowiada ten ciąg zdarzeń, który będzie miał miejsce. Ale jeśli tak patrząc w dzisiejszym kontekście, jeśli co się dzieje w świecie, w Europie czy teraz na Ukrainie, wielu właśnie upraszcza. Pierwsze, uważam, największe uproszczenie tego całego wezwania, które płynie z Fatimy, to jest to, że ciągle jakby oscylujemy wokół prośby, jeśli będzie Rosja poświęcona, to ona się nawróci.
Tak trochę magicznie do tego podchodzimy.
Właśnie o to chodzi. Jedno to jest poświęcić Rosję, bo to jest też ciekawa sprawa, kiedy to pada. Jest to wizja, kiedy ukazuje się cała Trójca Święta. A z boku stoi Maryja, która ma na dłoni swoje niepokalane serce. W tym czasie właśnie padają słowa, nadszedł czas, by papież poświęcił Rosję memu niepokalanemu sercu wraz z biskupami całego świata, ale to się dokonuje w czasie, kiedy ukazuje się cała Trójca Święta, a spod lewego ramienia wypływa jakby napis z wody źródlanej ukształtowany, który brzmi łaska i miłosierdzie. To jest ciekawy obraz, dlatego że jeśli Bóg reżyseruje taką scenę, ona ma nam coś przekazać. Łaska i miłosierdzie płynie tylko od Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Wypływa przez niepokalane serce Maryi, które powiedziało Fiat. I żeby rozpocząć jakiś proces chyba przemiany, odmiany, odwrócenia, to tak jak cały świat odszedł od Boga, przez błędy ateizmu, które rozlały się, bo błędy Rosji mają się rozlać po całym świecie. I teraz, żeby świat wrócił do Boga, to potrzeba by cały świat przez następców, następców apostołów, czy przez biskupów całego świata w jedności z tym, który jest pierwszym pośród nich, papieżem, dokonali aktu zwrócenia się do Boga właśnie przez serce Maryi. Do jedynego źródła łaski i miłosierdzia. To jest początek. Papież jakby miał pokazać drogę. Papież ma coś rozpocząć. Nie poświęcą, ale będzie za późno. Potem Łucja powie nawet w jednym z listów, które będzie pisała do papieża, bodajże pisa 11 albo 12, że musi zostać przelane mnóstwo krwi męczenników, by przebłagać Bożą sprawiedliwość. Więc tu jest jakieś głębsze, jakieś treści, które jedno to jest poświęcenie Rosji. Tak. Przez papieża w jedności kolegialnej z biskupami całego świata. Tak. I to się dokonało. Jednoznacznie się stało. Druga sprawa tyczy, że mamy wynagradzać, a trzecia nabożeństwo ma być zatwierdzone.
A w jaki sposób stwierdzić kolegialność?
Byłby problem, gdyby to miało być tak, że to biskupi z papieżem, a to ma być papież z biskupami. Więc skoro papież, z tego co mi wiadomo, napisał list, skoro był w Fatimie rok po zamachu z pielgrzymką dziękczynną, dokonał tego aktu poświęcenia sercu niepokalanemu, Łucja mówi, niestety akt jest nieważny. Więc papież, dlaczego nieważny? Bo nie było kolegialnej jedności biskupów z papieżem. Więc papież kieruje list do wszystkich biskupów, zapraszając ich do tego aktu, czy osobistego udziału na Watykanie, bo tam ma być figura, którą prosił, aby figura z Fatimy przybyła tu, gdzie jest serce Kościoła. I papież zaprosił wszystkich. A więc papież stworzył tą kolegialność, można by powiedzieć, tą wspólnotę zaprosił wszystkich. Gdyby to było tak, że biskupi z papieżem, no to jeśli ktoś tam się wyłamał, byłby problem. Tak można by powiedzieć, tak o naszym ludzku mniemaniu, takim może takim, nie wiem, takiej czystej matematyce. Natomiast tutaj było tak, że papież ma być w jedności z wszystkimi biskupami, a skoro skierował zaproszenie do wszystkich, to był w jakiejś jedności, jednoznacznie tą wspólnotę Kościoła stworzył. I teraz, skoro ten akt się dokonał, a wiemy, że Łucja jednoznacznie potwierdziła, że to się stało 3 lata po zamachu, więc to się stało. Jan Paweł II w Dyrektorium Pobożności Ludowej Liturgii jednoznacznie, ten dokument, który został podpisany przez niego, zatwierdza to nabożeństwo.
Czyli teraz pozostaje nam tak naprawdę tylko wziąć się w garść i zacząć propagować nabożeństwo do niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny i komunię wynagradzającą.
Dokładnie to tak należy mieć tylko o 5 pierwszych sobotach miesiąca. Też należy, nie wiem, czy można to wyłączyć, bo Maryja mówi, jeśli me życzenia zostaną spełnione, czy codzienny różaniec też nie jest tutaj elementem prośby Maryi. Jest. Jeśli będą odmawiać codziennie różaniec, przyjdzie pokój. Więc w jaki sposób prośba Maryi tyczy jednoznacznie codziennego różańca, skoro papież poświęcił świat i Rosję, a uczynił to niewątpliwie, pozostaje nabożeństwo 5 pierwszych sobot miesiąca. Jeśli ono ma być, to wiedzmy, że to nabożeństwo ma bardzo konkretny kształt. To nie jest tylko pierwsza sobota i jakaś modlitwa maryjna, tylko też chodzi, żeby nabożeństwo to było i w takim kształcie, o jaki prosi Maryja.
No właśnie, do tej rzeczywistości też jeszcze wrócimy. W jaki sposób powinno to nabożeństwo wyglądać? Bo ono jednak, tak jak ksiądz podkreślił, w wielu parafiach i w wielu miejscach jest trochę tak doklejane, podklejane, skracane wedle tego, co nam się wydaje. Natomiast ja chciałbym wrócić jeszcze do samego początku. Księże Zenonie, według ONZ na chwilę obecną na świecie jest 195 państw. Dlaczego akurat Rosja jest tak zaznaczona i wskazana przez Matkę Bożą? Przecież ateizm w tamtym czasie był szerzony w wielu miejscach na świecie.
Jest to rzeczywiście fascynujące pytanie, dlaczego w 1917 roku w małej miejscowości, gdzieś bardzo daleko od Rosji, na końcu Europy, małe dzieci słyszą takie orędzie, w którym się pojawia Rosja. Podejrzewam, że ta trójka małych dzieci zupełnie nie wiedziała, gdzie Rosja leży, co to jest za państwo. One nie miały wyobrażenia w ogóle.
Nawet chyba jakiś błąd językowy się pojawił z tą Rosją jako pewną kobietą.
Więc jest to pytanie, które rzeczywiście prowokuje nas dzisiaj do tego, dlaczego coś takiego miało miejsce w ogóle, nie, że ta Rosja się pojawiała. Z dzisiejszej perspektywy my widzimy, że ten rok 1917 17, 18, później to, co się działo w Rosji, no mało, miało konsekwencje dla całej Europy. To nie było tak, że to zostało bez zupełnie jakichś konsekwencji dla nas tutaj w Polsce, ale dla całej Europy też. I można by powiedzieć, że to, co się wydarzyło właśnie w Rosji, czyli rewolucja październikowa i wprowadzenie pewnego systemu, no który był... No, trudno znaleźć słowo, no ale nieludzkim, bestialskim wręcz systemem, w którym no, człowiek się kompletnie nie liczył. Zauważmy, że w takim scenariuszu chronologicznym to Rosja najpierw się zrodziła, a dopiero później, po jakimś czasie powstały nazistowskie Niemcy. Więc jakby ten początek i z tego, co wiemy z takich badań historycznych dzisiaj, przedstawiciele nazistów niemieckich wyjeżdżali do Rosji, żeby się uczyć, jak zakładać obozy koncentracyjne. Czyli ten początek zła, takiego braku poszanowania dla ludzkiego życia, braku no, jego poszanowania jego godności, że człowiek się kompletnie nie liczył, tylko jakaś taka wizja, ideologia pewna, która była istotna, to ona jednak miała miejsce tam, w Rosji. Więc to jest taka, dzisiaj z tej perspektywy możemy w ten sposób to interpretować, że to objawienie dotyczyło czegoś, co jakby chronologicznie było początkiem wszelkiego zła. Bo to, też to starcie nazizmu i komunizmu, można powiedzieć, że są takie same systemy, one są obydwa nieludzkie. Czy nawrócenie Niemiec, czy nawrócenie Rosji, tych hitlerowskich Niemiec, czy jakiegokolwiek systemu na świecie, który niszczy ludzkie życie, tak zupełnie nie szanując go w żaden sposób, nie przestrzegając żadnych jego praw, to ja myślę, że Rosja stała się takim pewnym symbolem tego wszystkiego. A ponieważ dzisiaj o tym mówimy, dlaczego o tym mówimy? Bo rzeczywiście to, co widzimy w Rosji, to przekracza nasze wyobrażenia. Dlatego, że nam się wydawało, znaczy ja mogę o sobie powiedzieć, że wydawało się XXI wiek, wszyscy mają dostęp do internetu, no każdy marzy o jakimś takim życiu, no owszem, no wiadomo, że sprawiedliwości nie ma, że jedni są biedniejsi, drudzy bardziej bogaci, więcej mają sukcesu, powodzenia w życiu, no ale możemy się jakoś w cudzysłowie dogadać. Nie, troszeczkę damy, ci bogaci dadzą biedniejszym i będzie pokój. A tu się okazuje, że widzimy obrazy, które nam, jak rozmawiam z moimi braćmi, mojej mamy i to oni pamiętają II wojnę światową, to te obrazy im się całkowicie przypominają, że to bestialstwo takiego ludzkiego zachowania, niszczenia ludzkiego życia w sposób no, wykraczający poza nasze wyobrażenia, jesteśmy tego świadkami. Tego się nie da zaprzeczyć. Więc dlatego to rozmawianie o Rosji, ja bym powiedział tak, że owszem, jest to konkretne państwo i konkretny naród, ale jest to pewien symbol wszystkich systemów, które są nieludzkie. I jeżeli dopóki gdzieś na świecie będą istniały takie systemy, takie Rosje w cudzysłowie, które w ten sposób, to nie będzie pokoju. Myślę, że to objawienie można by w tym kluczu też interpretować. I wydaje się, to takie sobie też ostatnio, myślę, że słuchacze mogą nam się z tymi podzielić, ponieważ no teraz w wielu naszych rodzinach są osoby, które są z Ukrainy czy ze wschodniej Ukrainy i one rozmawiają po rosyjsku. Znaczy my nawet, gdybyśmy zapytali o ich narodowość, to oni by mieli pewnie problem ze zdefiniowaniem, czy oni są Ukraińcami, czy Rosjanami. Dlatego, bo oni nie mówią nawet w naszym domu prowincjalnym mamy dwie rodziny z Charkowa, które rozmawiają po rosyjsku, bo one ukraińskiego w ogóle nie znają. One nigdy nie rozmawiały po rosyjsku. Ale kiedy zapytamy o ich narodowość, no to no oni no czują się teraz Ukraińcami. Oni nie chcą być Rosją. Mimo tego, że całe ich wychowanie, oni się urodzili na Krymie, czuli się Rosjanami, ale w tym momencie tego nie chcą. Więc ja tak sobie myślę, że kiedy rozmawiamy, i to słuchacze na pewno też wiele takich historii słyszałem, że mają rodzinę, jakąś goszczą rodzinę z Ukrainy, która ma swoją kuzynostwo gdzieś tam w Rosji. I oni zaczynają ze sobą rozmawiać i się zupełnie nie rozumieją.
No to nawet nasi współbracia, którzy pracowali w Rosji, ojciec Grzegorz Woś rozmawiał z tymi, z którymi pracował i mówi dwa światy. Oni kompletnie nie rozumieją, na czym polega nasz bunt przeciw temu, co się dzieje na Ukrainie.
Więc ja rozumiem, że w naszym teraz, kiedy jesteśmy, nie, w maju 2022 roku, to słowo nawrócenie Rosji nabiera też takiego nowego znaczenia. To znaczy naszą misją, naszym pragnieniem też jest, żeby ten sposób myślenia tych ludzi ten sposób widzenia świata, oceniania świata, wartościowania, żeby on uległ zmianie, bo jeżeli to się nie stanie, no to widzimy, że ciągle będziemy żyli w jakimś takim napięciu, który nawet jeżeli ta wojna się skończy, to następna przyjdzie.
No właśnie, słowo nawrócenie tutaj pojawia się bardzo mocno i to wezwanie do nawrócenia, do pokuty w orędziu fatimskim, ale no też, księże Marianie, możemy sobie powiedzieć, przecież ta wizja takiego świata bez żadnego zła, bez napięcia politycznego, geopolitycznego, bez wojny i tak dalej, jest taką trochę wizją no, utopijną. Czym nawrócenie jako takie powinno być?
Tak, więc ja tutaj tak słuchając, pomyślałem sobie, przypomniałem sobie te słowa Piusa XII. Grzechem współczesnego świata jest zanik poczucia grzechu. I w takim kontekście grzech dotyczy wszystkich ludzi, którzy odwracają się od Boga. I ten grzech dzisiaj, no to jest również i u Polaków i w każdym innym kraju. Natomiast wracając do tego objawienia stu i do tego napisu łaska i miłosierdzie, to tutaj sobie wypisałem takie zdanie, że chodzi tutaj o zwrócenie się najpierw miłosiernego Boga do konkretnego grzesznego człowieka i ten człowiek dopiero wtedy przyjmie Boże przebaczenie, kiedy się nawróci, kiedy uzna swój grzech. Ale jeżeli tego grzechu według niego nie ma, to musi ten grzech być jakoś tam mu uświadomiony. No i później dopiero potem odsyła w pokoju tego konkretnego człowieka i odsyła w pokoju całe narody. Ja bym tu chciał, bo też sobie to wypisałem wczoraj słuchając papieża Franciszka podczas kanonizacyjnej mszy świętej. On tam mówił o nawróceniu w kontekście miłosierdzia. Mianowicie przytoczył słowa teologa holenderskiego i mówi, na długo przed tym, zanim ktokolwiek na tym świecie do nas przemówił, przemawiał do nas głos wiecznej miłości. Ta prawda, tak kontynuował papież, wymaga od nas radykalnego nawrócenia się odnośnie do często pojawiającej się w nas idei świętości. Więc papież tu wyraźnie rozpoczyna od miłosierdzia. Pierwsze to jest miłosierdzie i wtedy, kiedy my to miłosierdzie zauważymy, kiedy je uznamy, dopiero jest możliwe nawrócenie. I jeszcze jedno, taki tekst, który z kolei dzisiaj odnalazłem, to jest przesłanie arcybiskupa Światosława Szewczuka, a więc z Ukrainy, to jest zwierzchnik kościoła grekokatolickiego, więc to jest to, są typowi Ukraińcy. Już jeżeli ksiądz prowincja mówił, że niektórzy nie wiedzą, czy są Ukraińcami, czy Rosjanami, to ci na pewno wiedzą, że są Ukraińcami, bo to był też kościół, który oni nazywali, że to jest kościół ukraińsko. Tam, także oczywiście oni w tej chwili od tego odchodzą, to jest grekokatolicki. I on pisze tak, nawrócenie grzesznika jest najważniejszym uczynkiem miłosierdzia względem duszy bliźniego. Wiemy, że kiedy Pan Bóg patrzy na grzesznego człowieka, widzi przede wszystkim swojego Syna, Jezusa Chrystusa. I ten Syn, albo Syna, który wpadł w szpony niewoli grzechu, a więc nas. Taka postawa człowieka wobec grzesznika jest miłosierdziem Boga. Pan Bóg mówi, nie pragnę śmierci grzesznika, ale żeby się odmienił i żył. To są zdania z tego listu, który napisał 14 maja. Także tutaj również no, nie ma jakiegoś takiego odniesienia do Rosji, do tego, no, tylko mówi o w ogóle potrzebie nawrócenia w kontekście miłosierdzia, które przychodzi jako pierwsze.
Ale kiedy chcemy patrzeć na Rosję i kiedy mówimy o perspektywie nawrócenia, to też jest ciekawe to, że przecież my mówimy o narodzie, który mówi o sobie, że jest narodem chrześcijańskim. Przecież to cerkiew moskiewska pretenduje do tego przywództwa kościoła prawosławnego na świecie i jednocześnie mamy sytuację, w której całkowicie jej zwierzchnicy popierają wojnę i agresję, bo tego się inaczej nie da nazwać, na Rosję. To już nie mówimy o, znaczy na Ukrainę, nie mówimy o wojnie tak zwanej sprawiedliwej, nie mówimy o obronie, tylko mówimy o agresji, nie na kogoś, kto nam zagraża.
Więc tutaj ja może odwołałbym się do autorytetu, bo to jest autorytet historyk pan profesor Andrzej Nowak, który miał taki, no on zresztą niedawno wydał książkę Polska i Rosja od początku aż do XXI wieku i tam jest podtytuł, który tam jest tam zdrada i coś tam, w każdym razie to podaje. I on obstaje przy tym, że tym właściwym kościołem, a więc tym trzecim Rzymem, jeżeli miałby być, to Kijów, a nie Moskwa. Że Moskwa w ogóle, jeżeli by chodziło o to chrześcijaństwo, to ma takie trochę wypaczone, ponieważ tam jednak ci, którzy są zwierzchnikami, ale i również wiernymi Kościoła prawosławnego umoskali, podlegają i podlegali carowi. W tej chwili tym carem możemy nazwać Putina, prawda? Więc jeżeli to chodzi o tamten kościół, to według profesora Nowaka on nie byłby tak w pełni chrześcijański, a na pewno nie pretendowałby, nie powinien pretendować do rangi trzeciego Rzymu.
Papież Benedykt XVI 13 maja 2010 roku podczas mszy świętej na placu przed sanktuarium maryjnym w Fatimie w swoim przemówieniu, w swojej homilii wypowiedział między innymi takie słowa. W tamtym momencie one może nie były do końca zrozumiałe. Dzisiaj nabierają zupełnie innego znaczenia. Łudzi się ten, kto sądzi, że prorocka misja Fatimy się zakończyła. Tutaj odżywa plan Boga, który zadaje ludzkości od zarania jej dziejów pytanie, gdzie jest twój brat, Abel? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi. Człowiek potrafił zapoczątkować cykl śmierci i terroru, ale nie jest w stanie go przerwać. W Piśmie Świętym Bóg często jest opisywany jako ten, który poszukuje sprawiedliwych, by ocalić miasto ludzkie. I to samo czyni tutaj w Fatimie, kiedy Matka Boża pyta, czy chcecie ofiarować się Bogu i znosić wszelkie cierpienia, jakie zechce na was zesłać w akcie wynagrodzenia za grzechy, które go obrażają i jako przebłaganie za nawrócenie grzeszników. To jest wypowiedź, która mnie niesamowicie poruszyła właśnie w perspektywie tego, co teraz się dzieje. Bo ona tak naprawdę dopiero teraz nabiera tej mocy i nabiera tego znaczenia. Czy my jesteśmy w stanie przyjąć coś takiego, że potrzeba przyjąć cierpienie, żeby odpokutować za grzechy współczesnego człowieka? Patrzymy na wschód, widzimy wojnę, ale patrzymy na zachód i widzimy to, o czym mówił przed chwilą ksiądz, czyli mówimy o świecie, który nie uznaje swojej winy i nie uznaje swojego grzechu. Czy to, co się teraz dzieje, nie jest pewnego rodzaju pokutą, którą trzeba nam znieść?
Trzeba wziąć pod uwagę, że cała Fatima rozpoczyna się od tej prośby. Kiedy ukazuje się anioł, przygotowując dzieci na spotkanie z Matką Bożą, to właśnie zadaje im takie polecenie, czy ukazuje taką drogę, by umiały w posłuszeństwie z miłością przyjąć cierpienia, które nawet Bóg im ześle. Oto przygotowuje w ten sposób dzieci do przyjęcia orędzia Matki Bożej. To jest droga do bezinteresownego wynagrodzenia za grzechy. Bo zwróćmy uwagę, intencja wynagradzająca niepokalanemu sercu w pierwsze soboty to nie jest wynagradzam za swoje grzechy, za osobę, którą znam, albo nie wiem, modlę się za nawrócenie swojego szwagra czy teściowej. To jest całkowita bezinteresowność. Dopóki jest jeden grzesznik, dopóty to wezwanie pozostaje aktualne. Anioł pokazał tą drogę, żeby dzieci umiały przyjąć i praktykować to nabożeństwo w sposób bezinteresowny. I teraz zwróćmy uwagę. Słowa Ojca Świętego, który przypomniał swego czasu jeśli chodzi o ojca świętego Benedyka XVI, dlaczego on nie poświęcił Rosji, dlaczego on swojego pontyfikatu nie poświęcił, Kościoła nie poświęcił, Matce Bożej. Powiedział, że te znaczące akty się dokonały, teraz trzeba uwewnętrznienia w życiu Kościoła. I to uwewnętrznienie dokonuje się przez pewną praktykę. Jedną z nich, bardzo konkretną, to jest wynagrodzenie. W 5 pierwszych sobot miesiąca. I teraz pobrzmiało w tych ostatnich słowach Ojca Świętego Benedykta, właśnie to jest to, by umieć w sposób bezinteresowny ofiarować coś ze swojego czasu, w tym duchu anioła przede wszystkim, przyjąć cokolwiek się dzieje. Jeśli ja żyję w stanie łaski uświęcającej, wszystko, cokolwiek mnie spotyka, nawet może my nazwiemy cierpieniem, jakimkolwiek doświadczeniem, to jest łaska Boga, która nas szlifuje, kształtuje, umacnia. Gdyby były tylko same szczęścia, same doświadczenia pełne szczęścia, byśmy wpadli w pychę. Gdyby była samo tylko cierpienie, byśmy wpadli w rozpacz. Bóg nam daje jedno i drugie. I teraz zwróćmy uwagę, ofiarować się za innych w sposób bezinteresowny wymaga pewnej postawy, by umieć przyjąć jakiś element cierpienia, pokuty, ofiary za innego. Tu mamy ofiarować coś za Rosję. Też ja bym chciał zwrócić uwagę, co podkreśla Łucja, żebyśmy nie myśleli o Rosji tylko i wyłącznie w kategoriach negatywnych. Ona powie, jak Bóg musi kochać Rosję, skoro chce używać takich środków w takiej skali, żeby ją uratować. Bóg nie chce potępienia Rosji. Chce ją uratować. Jak musi ją kochać, skoro chce porwać cały Kościół katolicki, papieża z biskupami i ludzi wierzących, którzy uznają swoją Maryję za swoją matkę i chcą jej służyć i ją kochają, żeby przez jej serce wynagradzać nie za swoje grzechy, bezinteresownie za wszystkich ludzi, których znamy i nie znamy. Żeby do tego dojść, to trzeba umieć przyjmować cierpienia, które Bóg daje na co dzień. Umieć przyjąć tego ducha pokuty, ofiary, który przychodzi. Żeby gdzieś porzucić ten egoizm, bo ja, u mnie jest źle, Polsce jest źle, to ja się modlę za Polskę. Ja chciałbym tu przywołać mojego współbrata, naszego współbrata Palotyna z Ukrainy, który po aneksji Krymu powiedział takie słowa. Proszę was, mówię do naszych współbraci na zjeździe rektorów, nie módlcie się za Ukrainę. Powtórzę jeszcze raz. Proszę was, nie módlcie się za Ukrainę. Módlcie się za Rosję, bo tak prosiła Matka Boża, bo jak się Rosja nawróci, to Ukraina będzie bezpieczna. Chodzi o to, żeby gdzieś w tym wszystkim dostrzec Bożą pedagogię. Czasem można wejść takie dywagacje. Dlaczego takie nabożeństwa, dlaczego Rosja? Łucja odpowiedziała to jednym zdaniem, banalnie prostym. Bo tak chce Bóg. Jeśli tak powiedział, tak zróbmy. I chodzi o to, że może do końca nie znajdziemy odpowiedzi, dlaczego tak. Jasne jest jednoznaczne, że chodzi o tą konkretną Rosję. Bo w orędzie padają słowa co do Portugalii i co do Rosji. Z imienia jest wymieniona Rosja i Portugalia. Portugalia, gdzie będzie zawsze zachowany dogład wiary, i Rosja, której błędy rozleją się po świecie, wywołując wojnę. I trzeba uczynić coś, by tą Rosję nawrócić. Coś jest z tą Rosją. Nazizm był takim fenomenem lokalnym i kilkunastoletnim. Wielkim, ale to bum i nic znikło. Komunizm w różnych formach, neokomunizm ciągle trwa.
No chociażby fakt, że zbrodnie sowieckie nigdy nie zostały tak naprawdę potępione przez międzynarodowe organa czy przez międzynarodowe konwencje.
I naród ten nie przyznaje się do zbrodni. Nawrócenie, czy ja się nawracam, kiedy się nie przyznaję do grzechu? Więc gdzieś w tych Bożych planach chodzi o to, żeby tą Rosję gdzieś oddać Bogu przez serce Maryi. Coś się dokonuje w tych tajemniczych arkanach Bożej pedagogii, że gdzieś świadomie nie potępiamy tej Rosji, tylko chcemy ją ratować. Wynagradzamy za jej grzechy. Rozpoczynamy od tego, że świadomie chcemy ten kraj poświęcić niepokalanemu sercu. Zwróćmy uwagę, czasem ktoś się pogubił w rodzinie. Nie wiem, gdzie to syn, matka przychodzi, modli się za niego. Syn grzeszy, czy córka, czy ktoś z rodziny. To co robi matka? Modli się za swoje dziecko. On może dalej postępuje, ten człowiek, jak postępował, ale matka go omadla. Gdzieś jest pokazana droga. Piotr z całym Kościołem pokazuje Rosję. Ratujmy ją. Gdzieś pokazanie w tym na płaszczyźnie miłości, nie potępienia, nie oceny. Rozliczy z tego swojego Pan Bóg. My, widząc to zło, mamy, tak w przykazaniu miłości, miłujcie tak, jak ja was umiłowałem. Mamy rozpocząć drogę. Pierwsze jakby iskra, żeby rozpalił się wielki ogień, ma dać papież. Ma jednoznacznie nie potępić Rosję, tylko jej pomóc. Obiecuje uratować ją za pomocą tego środka. Papież rozpoczyna. Jeśli teraz widzimy tyle błędów, bo tak można by domniemać, co się teraz dzieje, ja bym tak chciał powiedzieć, może tak trochę tak szorstko, proszę mi wybaczyć, ale jeśli jest wojna na Ukrainie, ona nas oskarża. Nie Rosję, nas. Bo jeśli ludzie by spełnili to, o co prosi Maryja, my wierzący, jeśli tyle milionów, co nawiedziło Fatimę, jeśli oni uważają, że kochają Maryję, a wielu tak, nie wiem, dlaczego się tak dzieje, że do nabożeństwa pierwszych sobot, o których chyba świat cały wie, czy nie wie, jest praktykowane, czy nie jest praktykowane. Chodzi o to, jeśli ludzie me życzenia spełnią. Ja zacytuję słowa siostry Łucji, które uważam, tu są, dużo porządkują. Mhm. Słowa te padły, to są słowa listu, które otrzymał Jan Paweł II, kiedy pielgrzymuje do Fatimy rok po zamachu. Łucja wręcza mu list, jak należy rozumieć trzecią tajemnicę. I tam pisze Łucja tak. Trzecia część tajemnicy odnosi się do słów Matki Bożej, jeśli nie uczynią tego, o co Bóg prosi, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, wywołujące wojny i prześladowania Kościoła. Dobrze będą męczeni, a Ojciec Święty będzie miał wiele do cierpienia. Trzecia część tajemnicy jest symbolicznym objawieniem odnoszącym się do tej części orędzia, które spełnia się zależnie od tego, czy przyjmujemy żądania zawarte w samym orędziu, czy też nie. Jeśli przyjmą moje żądania, Rosja się nawróci i zaznają pokoju. Jeśli nie, ona rozszerzy swoje błędne nauki po świecie i tak dalej. Ponieważ nie przyjęliśmy tego wezwania zawartego w orędziu, jesteśmy świadkami jego spełnienia. A Rosja rzeczywiście zalała świat swoimi błędami. Co się musi jeszcze wydarzyć, żeby świat zrozumiał, że to nie jest piękne opowiadanie z Fatimy, tylko lekarstwo? Jeśli są wojny, one nas oskarżają, bo nie robimy tego, co powiedział Bóg. Jeśli uważamy, że jest jakiś inny środek, żeby był pokój, to Matka Boża powinna powiedzieć tak, słuchajcie, jedną z dróg, albo słuchajcie, Pan Bóg powiedział, że gdyby coś się zrobili, prawdopodobnie no, coś to pomoże. Nie. Jeśli to uczynicie, będzie pokój. Jeśli to uczynicie, Rosja się nawróci. Jeśli nie robimy, Łucja mówi wprost, widzimy, że Rosja zalała świat swoimi błędami i mówi, chociaż nie widzimy jeszcze całkowitego wypełnienia się tego orędzia, widzimy, że zbliżamy się do wypełnienia tego proroctwa. Oto zamach. Kolejny znak. Co się jeszcze musi stać?
Do tych znaków możemy jeszcze dojść, bo tak naprawdę możemy powiedzieć, poruszyć jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek, jeżeli patrzymy na dzisiejszy współczesny świat, ale to już po przerwie. Fatima i nawrócenie Rosji to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Gościmy w naszym zamiejscowym, tak możemy powiedzieć, studio w Zakopanem, w zakopiańskich Krzeptówkach, w Sanktuarium Narodowym, Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej. Fatima i nawrócenie Rosji to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja, które prowadzimy z zakopiańskich Krzeptówek, z Narodowego Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej. Mam teraz pytanie, powiedzmy takie otwarte, bo powiedzieliśmy przed chwilą, że błędy Rosji, rozprzestrzenianie się ich i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale na samym początku powiedzieliśmy też, że na przykład to zawierzenie Polski Niepokalanemu Sercu Maryi sprawiło, że udało nam się obalić komunizm, że udało nam się wyprzeć tę czerwoną zarazę, tak powiedzmy, z granic naszej ojczyzny. Ale ja mam czasami takie wrażenie, kiedy patrzymy na życie religijne i patrzymy na życie chrześcijańskie naszego narodu i wielu innych narodów, że paradoksalnie to wyparcie tej zarazy wcale nie było błogosławieństwem, bo przyniosło wiele innych złych konsekwencji. No, każdy z nas, jak tutaj jest, i myślę, że bardzo wielu radiosłuchaczy, musi przyznać, że jednak za komuny to tych ludzi w tym kościele było dużo, a teraz jakoś tak mało.
No rzeczywiście takie obserwacje zewnętrzne, czy nawet właśnie ilość powołań, prawda, w końcowym stadium komunizmu w Polsce było bardzo dużo powołań, a kiedy nastał dobrobyt i wolność, tych powołań jest mniej. Rzeczywiście może taki wniosek się nasuwać. Natomiast myślę, że to, ten owoc, którym było uratowanie Kościoła w Polsce po tym akcie oddania najpierw w 1946 roku, potem w 1966 roku, że mimo wszystko Kościół nie został zniszczony totalnie, tak jak było na przykład w Czechosłowacji czy na terenach NRD i tak dalej, że Kościół miał od czego zaczynać. W naszych zakonnych prowincjach, chociażby w Czechach czy na Węgrzech, gdzie Kościół był mocny, do dzisiaj nie może się, że tak powiem, pozbierać ani zakon, ani Kościół. Więc ostatecznie wydaje mi się jednak, że ten owoc tego zawierzenia był błogosławiony. Natomiast jest kwestia naszej dojrzałości, czy my potrafimy wobec wyzwań, jakie przynosi cywilizacja, technika, bo myślę, że jednym z takich powodów zagubienia czy sekularyzacji Kościoła jest też takie zachłyśnięcie się współczesną techniką, chociażby internetem, dostęp do mediów nieograniczony, który też w pewien sposób jest demoralizujący chociażby dla młodego pokolenia. Więc jakby ta kwestia jest dosyć złożona. Natomiast niewątpliwie te akty były błogosławione i przyniosły błogosławiony owoc. Chciałbym na przykład też jeszcze nawiązać. Pamiętam, jak była któraś z rocznic obalenia muru berlińskiego i politycy się przechwalali, kto więcej zrobił, i że to on tam wpłynął na to, jak tak pomyślałem sobie, mówię, gdyby nie Matka Boża Fatimska, to by ten mur berliński do tej pory był, prawda, bo chociażby takie fakty, sam dzień rozwiązania Związku Radzieckiego 8 grudnia 1991 roku, święto Niepokalanego Poczęcia, czy nawet Lenin, ten wielki Lenin na Majdanie w Kijowie również został obalony w święto Niepokalanego Poczęcia, więc widać, że ta walka między Królestwem Bożym, Królestwem Szatana trwa. I tutaj Księga Apokalipsy, ukazując znak niewiasty obliczonej w słońce, tej walki Kościoła, tą niewiastą może być Kościół, może być Maryja, bo to może być podwójna interpretacja, ale ta walka trwa na przestrzeni wieków. I tutaj niewątpliwie Maryja jest zaangażowana. Jeżeli my do niej przybiegamy, oddajemy się, zwłaszcza te akty oddania papieża z biskupami, one przynoszą owoc, ale z drugiej strony musi być odpowiedź z naszej strony, o czym wspominał ksiądz Krzysztof Czapla. Odpowiedź, po pierwsze, nawrócenie, życie chrześcijańskie, modlitwa, praktykowanie pierwszych sobót, kult Niepokalanego Serca Maryi. To musi iść w parze. Nie można właśnie traktować zawierzenia magicznie, że samo zawierzenie wystarczy. Musi być ten wysiłek z naszej strony. To najpierw nasze nawrócenie i modlitwa właśnie za Rosję, za grzeszników.
Właśnie, księże Zenonie, gdzie jest miejsce dla nas, dla naszych słuchaczy, dla zwykłych wiernych, którzy wcale nie są u góry gdzieś tam w hierarchii, którzy nie decydują o tym, czy wojska pójdą, czy nie pójdą. Gdzie jest nasze miejsce między Fatimą a nawróceniem Rosji?
to, co doświadczamy, bo chciałbym do tego nawiązać, nie? Bo rzeczywiście ta wojna, która się dzieje na Ukrainie, ona bardzo nas dotknęła. W dwóch wymiarach, to z tego powodu, że współbracia franciszkanie czy palotyni, jesteśmy tam obecni, redemptoryści też, nie? Mamy swoje redemptoryści, mają całą prowincję chyba grekokatolicką, prawda, która się składa z ukraińskich współbraci i też w Rosji jesteśmy i na Białorusi, nie? Jesteśmy jakby obecni w tych wszystkich krajach i to nas dotyka, a z drugiej strony też to, że jesteśmy tutaj w Polsce i pomagamy tym ludziom, którzy potrzebują pomocy. Ja tak postrzegam dla siebie to, co się dzieje, ten konflikt, ta wojna, to nie jest, ona nie dotyczy tylko Rosji i Ukrainy. To jest naprawdę starcie dwóch kultur, dwóch różnych spojrzeń na rzeczywistość, na świat. Nie chcę mówić, że tak, jak to ktoś, patriarcha moskiewski mówi, metafizycznie tylko, nie, że starcie dobra i zła jakby, ale w naszej ocenie takiej, którą my, to my widzimy, kto jest ofiarą i kto jest sprawcą tego zła. To my nie musimy tego, sumienia nasze są na tyle ukształtowane i wrażliwe, że my to widzimy. Dlaczego o tym? Bo pytanie było takie, jak my mamy się w tym odnaleźć? Ja uważam, że w tej konkretnej sytuacji wszystkie formy takie pobożności naszej, modlitwy wspólnotowej, indywidualnej, nawracanie siebie jest niezwykle ważne. To ono się mieści w wezwaniu też fatimskim, ale wszystkie też formy pomagania tym osobom, tym matkom i dzieciom, które są na terenie Polski, po to, żeby, no żeby oni się mogli, ich mężowie, ojcowie, żeby oni mogli, gdyby tej pomocy nie było, to oni już dawno się poddali. To jest moje przekonanie. Znaczy, i ta walka, która się tam toczy, ona przebiega też tutaj w Polsce. I to jest jakiś rodzaj też naszej pomocy dla tych ludzi. No po to, żeby ta krzywda, to zło, no nie szerzyło się więcej. Więc pytanie nasze konkretne jest takie, jeżeli chcemy, żeby to się zmieniło, no trzeba nam się jakoś zmobilizować, żeby tym osobom nadal pomagać. A druga rzecz, o której tu warto powiedzieć, to rzeczywiście jak się spotykamy, no tutaj mamy współbraci naszych, bo tu franciszkanie, redemptoryści, też jesteśmy palotyni razem. Jak spotykamy się z naszymi współbraćmi gdzieś na zachodzie Europy, Francuzi, Niemcy, palotyni niemieccy i tak dalej, oni to wszyscy dostrzegają, że to, co się stało w Polsce, jest wyjątkowe. Znaczy to przyjęcie ponad 2 milionów ludzi bez jakiegoś obozu dla uchodźców, tylko w ludzkich, godnych warunkach te osoby mogą żyć. Czegoś takiego w historii ludzkości jeszcze nie było. Bo te wszystkie wojny, które widzimy gdzieś tam w Azji, w Afryce, oczywiście te warunki też są inne. Mamy pewnie lepsze możliwości, że możemy te osoby przyjąć. Ale ja bym powiedział, że to, co się wydarzyło, ta pomoc taka dla tych ludzi, taka konkretna, i wielu współbraci tam z zagranicy też się pytają, przyjeżdżają tutaj, pytają, ale jak wyście to zrobili, jak wyście to zorganizowali? Nie? I to jest zwycięstwo ducha. Znaczy to chrześcijaństwo, które my głosimy, Ewangelia, którą my głosimy, to ona się w ten sposób pokazuje. Więc ja też jestem głęboko przekonany, że ten konkretna rzecz, o której tutaj mówimy, te duchowe odnawianie siebie, modlitwa, korzystanie z sakramentów, nawet jeżeli nam się wydaje, że to nie jest wystarczające, że to nie przynosi, że kościoły nie są tak pełne, jak być powinny, ale to wszystkie to szerzenie kultu Matki Bożej, modlitwy różańcowe, to wszystko sprawiło, przygotowało nas do tego, żeby w tej sytuacji odnaleźć się w taki sposób, który nie był zorganizowany, tylko spontanicznie 30 parę milionów ludzi zorganizowało się i przyjęło ludzi, tych, którzy potrzebują pomocy. Więc ja bym powiedział, że to orędzie maryjne, które tutaj w Polsce było głoszone, ono owocuje w ten sposób. Może moja teza jest zbyt optymistyczna, ale ja jestem przekonany co do tego, że te procesje fatimskie, które były, te wszystkie formy takiego utrzymywania, podtrzymywania wiary, mówienia o tym, że to orędzie jest ważne, że to nawrócenie jest ważne, okazywanie miłości drugiemu człowiekowi jest ważne, to wszystko przynosi owoce.
Pragnę zwrócić uwagę na to, co ojciec poruszył. Bardzo uważam, istotna kwestia, jak to jest. Polska się poświęciła, a tak jakby te owoce były takie niedostrzegalne. Kiedy to czynił prymas Polski, August Chlont, miał wielkie obawy, żebyśmy nie popełnili dawnego błędu niewypełnienia przyjętych przez poświęcenie zobowiązań. To, co powiedział ojciec święty Benedykt, poświęcić to jest jedno, a żeby to się uwewnętrzniło w duszy narodu, to jest drugie. Weźmy pod uwagę, że pierwsze kraje po Portugalii, które się poświęciły niepokalanemu sercu, to jest Holandia i Belgia, 43 rok. Kiedy na stulecie objawień fatimskich w Maastricht kardynał prymas Holandii wezwał biskupów, by zawierzyć na nowo Holandię niepokalanemu sercu, mówił praktycznie o umierającym kościele w Holandii. Ratuj Maryjo kościół w Holandii, który umiera, tak jak uratowałaś kościół w Portugalii. Czy tam coś się zmieniło? Pytanie jest, jeśli lekarstwo brzmi poświęcić i wynagradzać, to trzeba zrobić jedno i drugie, żeby były owoce. A jak się poświęci, to jeśli nie będzie wierności w tym, co się ślubowało, to czasem się pytam, czy lepiej może byłoby nie poświęcać. Oczywiście to jest, tak nie można twierdzić, ale tak, jeśli się poświęca niepokalanemu sercu, zaciąga zobowiązanie, to co powiedział prymas Polski Augustyn, przygotowując Polskę w roku 1945-1946 do poświęcenia, obyśmy nie popełnili dawnego błędu niewypełnienia przyjętych przy ślubowaniu zobowiązań. Kardynał prymas August Chlond pokazywał ponad 100 lat niewoli jako konsekwencja krzywoprzysięstwa ślubów Jana Kazimierza. Ślubować to jest jedno, a wypełnić obligatoryjnie nas to obowiązuje. Obyśmy takiego błędu nie popełnili. Dlatego od początku byłam namysł, co zrobić, by ten akt nie był jednorazowy, ale się uwewnętrznił w duszy narodu. Stąd miało to być w parafiach, potem w diecezjach, a potem ogólnopolski akt poświęcenia. Jedno, żeby naród wiedział, co czyni i dlaczego, a drugie, żeby to, co napisał sufragan częstochowski biskup Czajka właśnie wtedy, z racji tego aktu poświęcenia, że jednym i tym samym zdaniem Maria prosi o poświęcenie i wynagrodzenie. Poświęcamy się, aby Polska nie zapomniała, że obligatoryjnie zobowiązujemy się do pierwszych sobót. Więc tymi różnymi drogami ciągle powracamy, co robić, dlaczego tak się dzieje. Jeśli mają być owoce, to trzeba spełnić wszystkie prośby. Jeśli ślubujemy, a nie dotrzymujemy słowa, pojawia się pytanie, czy w ten sposób nie zaciągamy jakiejś winy. Jasno było pisane, że jeśli naród nie wypełni, to dopuści się krzywoprzysięstwa. Krzywoprzysięstwo to jest ciężki grzech. Oczywiście naród może nie ciężko powiedzieć, że podmiot zbiorowy popełnia grzech, ale gdzieś w jakiś sposób analogicznie mówimy o czymś takim, prawda? Naród zobowiązuje się, ale jeśli tego nie wypełnia, to czy to przysparza mu łask?
Tutaj nawiązując do tego, ja tylko chciałbym dodać, że jak chyba wiemy, zresztą tak to jest potwierdzone, autorem ślubu Jana Kazimierza był święty Andrzej Bobola. I potem prymas Polski, kiedy pisał jasnogórskie śluby narodu, to świadomie napisał je w 1956 roku, 16 maja, w to święto Andrzeja Boboli. A więc nawiązywał do tego niewypełnionego ślubu i pragnął również, żeby te śluby, które były potem jasnogórskie śluby narodu, były i te nowenna wielka przed tysiącleciem, była tym właśnie jakimś poruszeniem sumień i nawróceniem narodu polskiego. I tutaj jeszcze chciałbym dodać, bo może tak nie do końca wybrzmiało, to nawrócenie nie może się dokonać bez sakramentu pokuty. I tutaj właśnie w tym przypadku jest, no, pokuta, wiadomo, że jest warunkiem też, bo tutaj w tej chwili mówimy, że komunia pierwszą sobotę, a spowiedź może być w piątek, ale spowiedź musi być. I jeżeli tego nie będzie, jeżeli nie będzie sakramentu pokuty ze wszystkimi warunkami, to nie będzie tego nawrócenia i ta komunia może być świętokradzka. Tak jak świętokradzką komunią na pewno są te komunie, które są na terenie Niemiec, no pewnie i tych innych krajów, gdzie się nie uznaje grzechów, gdzie się nie spowiadają i przystępują do komunii świętej.
Czyli ludzie cały czas obrażają mnie swoimi czynami.
Tak.
Tak jak mówiła Maria w Fatimie.
No oczywiście. Tutaj ja miałem taki jeden przypadek, gdzie kobieta, albo to słyszałem, albo ona mi sama mówiła, wyjechała do Niemiec. Ona jest w związku niesakramentalnym. Chodziła do kościoła, bo są wierzący. I ksiądz w pewnym momencie, bo ponieważ tam ludzi jest niewiele, dochodzi do nich, dlaczego państwo nie przystępują do Komunii Świętej. No bo u nas w Polsce, jeżeli my żyjemy w związku niesakramentalnym, nie mamy rozgrzeszenia i do Komunii Świętej nie przystępujemy. A mówi, to jest głupota i mówi, nakazuje wam od następnej niedzieli przystępować do Komunii Świętej. Nie ma takiego grzechu. To by myśleli w Polsce. Tak ona mi mówiła, no, powołuje się na jej świadectwo. Nie? No,
to jest kwestia tego poczucia grzechu i poczucie grzechu zawsze będzie powodowało doświadczenie pokuty albo będzie generowało pokutę. Józef Ratzinger, jeszcze jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, w komentarzu do Objawienia Fatimskiego pisze między innymi tak. Pokuta jest właśnie tym wewnętrznym odwróceniem naszej postawy życiowej, porzuceniem obecnego trendu, który odwodzi człowieka od Boga i koncentruje wyłącznie na jego własnej osobie. Pokuta jest odwrotem, wyjściem poza siebie, oddaniem, które jest miłością, która z kolei wymaga wiary i rodzi nadzieję. Dziś no jesteśmy w świecie, no powiedzmy sobie szczerze, który od najmłodszych pokoleń jest odwrócony zupełnie w drugą stronę. I teraz, kiedy w nas wzbudza się świadomość tego wszystkiego, co zrobić, żeby tak naprawdę ratować świat? Bo to, co mówił ksiądz profesor przed chwilą, to, co mówił ksiądz dyrektor też, to jest wszystko zmierzanie tak naprawdę ku zagładzie. Maryja mówi, ja trzymam rękę mojego syna, który chce wymierzyć karę.
Myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że te objawienia mają taki też podwójny wymiar, mianowicie prorocki, no i są znakiem czasu. I prorocki, tutaj porównanie do proroków Starego Testamentu, kiedy Pan Bóg posyłał proroków, gdy Izraelici łamali przymierze, odchodzili, prorok zapowiadał karę, bądź jeżeli się nawrócą, no Boże błogosławieństwo. I tutaj Objawienia Fatimskie mają wyraźnie taki charakter prorocki. Jeżeli się nie nawrócicie, będzie kara i wyszczególnione są, czy wojny, głód, narody zginą. A jeżeli się nawrócicie, będzie Boże błogosławieństwo. I tutaj w objawieniu trzeciej tajemnicy fatimskiej w lipcu 1917 roku widzimy ten pierwszy obraz, kiedy anioł stoi z ognistym mieczem nad ziemią i powtarza pokuty, pokuty, pokuty. Maria ten karzący gniew, miecz odsuwa swoją ręką tę karę, powstrzymuje, prawda? No i to jest problem, jak niewątpliwie no jest to ten charakter prorocki, ale także znak czasu. Tylko jak teraz właśnie mówić, znaczy od siebie trzeba zacząć tą pokutę i jak mówić współczesnemu pokoleniu, kiedy rzeczywiście no jest to pokolenie konsumpcji, sukcesu, celebrytów. Jakby te pojęcia dominują. Natomiast pokora, służba, czy właśnie pokuta za grzechy no są niemodne, czy w ogóle niezrozumiałe. Mm-hmm.
Fatima i nawrócenie Rosji to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszymi gośćmi w zaaranżowanym studio w Zakopanem są ojciec profesor doktora habilitowany Grzegorz Bartosik, prowincjał zakonu braci mniejszych konwentualnych w Warszawie, ksiądz doktor Zenon Hanas, prowincjał prowincji Chrystusa Króla Palotynów oraz ksiądz profesor doktor habilitowany Marian Kowalczyk, palotyn z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie oraz ksiądz dr Krzysztof Czapla, palotyn, dyrektor sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem. My teraz zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy do tego, żeby włączyć się do współtworzenia naszej audycji i albo dzielić się swoimi doświadczeniami, albo zadawać pytania naszym gościom, bo myślę, że jest to też niebywała okazja, żeby z tego skorzystać. Z racji tego, że jesteśmy w studio zewnętrznym, nowe numery telefonu, dlatego prosimy o to, żeby dzwonić pod numery telefonu następujące 693 112 200 693 112 200 lub 693 112 255. 693 112 255. Odbieramy pierwszy telefon naszych słuchaczy. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja Zawsze Dziewica, któż się do nas dodzwonił?
Tadeusz z Białegostoku. Pozdrawiam. Witam wszystkich obecnych w studiu i zadowolonych słuchaczy. U nas w Białymstoku też jest szerzenie czci Maryi Fatimskiej. Właśnie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia ksiądz Robert Forkowski to prowadzi. I też są też takie wieczorniki fatimskie. I ja chciałam zadać takie pytanie, bo Maryja mówiła o tym, że musi nastąpić oczyszczenie Kościoła i świata, żeby ludzkość się nawróciła. I nawet teraz coś, to się dzieje, czy ta wojna, czy te wszystkie inne kary, które Pan dopuszcza, to można powiedzieć, że to jest potrzebne, żeby ludzie zrozumieli, że światem rządzi Bóg i też, żeby po prostu dojść do poznania bardziej siebie, tego całego świata i swojej misji, celu. I że myślę, że też Maryja ostrzegała przed różnymi kataklizmami, że będzie wojna, jedna, druga i to kolejna. I myślę, że trzeba być na to gotowym. I też może za mało się o tym mówi, a jeżeli wybuchają wojny, to się wraca do tego, co było przepowiadane. Ale tego nawrócenia właśnie nie ma. I też myślę, że nawet ten akt oddania się, poświęcenia Rosji czy Ukrainy, to może nie przynosi takich owoców, bo nie ma tych owoców nawrócenia. I właśnie to trzeba robić, żeby to nawrócenie jednak było. Jednak musi być ta wojna, żeby świat poznał, że Bóg rządzi i że zmierzamy do zbawienia. Czy to właśnie jak to tylko podchodzić. Pozdrawiam z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję, Panie Tadeuszu, z Panem Bogiem. Prosimy, księże.
Serdeczne pozdrowienia dla księdza Roberta. Panie Tadeuszu, proszę zwrócić uwagę, że w treści orędzia ciągle jest słowo jeżeli. Jeśli będą grzeszyć, przyjdzie następna wojna. Jeśli nie będą, to jej nie będzie. Kiedy Maryja te słowa mówi, trwa pierwsza wojna światowa i to jest przeciekawe, że mogłoby nie być drugiej wojny światowej. Natomiast jeśli dalej będą grzeszyć, przyjdzie wojna. Gorsza niż ta, która trwała wówczas. To nie jest tak, że coś musi być, tylko chodzi o to, że jeśli jest grzech, on zawsze pociąga swoje konsekwencje. Zło zawsze ma tylko złe konsekwencje. Więc najprościej, Maryja jasno mówi, będą grzeszyć, będzie wojna. A więc w jaki sposób to jest, czy to jest oczyszczenie, jak to rozumieć, czy to cierpienie też prowadzi do ogromnej ofiary, bo Łucja mówi o przelanej krwi męczenników. Zwróćmy uwagę, tak samo w trzeciej tajemnicy Bóg posyła aniołów, którzy zbierają krople krwi. Każdą kroplę krwi męczenników i nią skrapiają dusze zbliżające się do Boga. To jest dość, no, to są pewne tajemnice Bożej pedagogii. Na pewno tu nie ma przypadków. Wojna nie musi być. Jeśli byłoby nawrócenie, nie byłoby wojny.
No właśnie, bo my tak trochę patrzymy w tym kontekście, w takim rozumieniu, patrzymy na wojnę jako na perspektywy takiej trochę kary Bożej. za to, co było złe, za to, że człowiek grzeszył, to Pan Bóg zsyła karę w postaci wojny. Czy to jest w ogóle w naszym rozumieniu i w naszej perspektywie jako chrześcijan, takie patrzenie jest dopuszczalne? Czy my możemy w ogóle w taki sposób interpretować wydarzenia, które teraz mają miejsce, księże Marianie?
Oczywiście, że nie, dlatego że mamy wolność i ta wolność jest nam dana. To papież w Krakowie mówił o tym, że możemy powiedzieć Chrystusowi nie. Także tutaj w tym przypadku, jeżeli by taka była, bo tak zrozumiałem pewną wypowiedź pana Tadeusza, że jest ta wojna po to, żebyśmy się nawrócili, a nie absolutnie, to odwrotnie. Nie, właśnie dlatego, że się nie nawrócili, to jest wojna. I ta wojna wynika właśnie z niespełnienia Bożych przykazań i sprzeciwienia się orędziu fatimskiemu. To z tego wynika ta wojna, a nie Pan Bóg nam zsyła karę. Zresztą mówiliśmy tu o tym już, że Pan Bóg chce wszystkich nawrócić i ksiądz Krzysztof mówił, że właśnie Matka Boża Fatimska pragnie nawrócenia Rosji, prawda? Może ta krew męczeńska przecież nie dotyczy Rosji, tylko dotyczy mieszkańców Ukrainy. To ta krew męczeńska byłaby przelana za wynagrodzenie za Rosję, prawda?
Ale z drugiej strony żołnierze ukraińscy też giną. Znaczy, żołnierze rosyjscy też giną.
Oczywiście, no to tak, no tutaj w tym wypadku to poniekąd jest to tak, że giną ci ludzie, no bo oni wywołali, no i po tym jak jest obrona własna, ale nie jest to kara Boża. Nie?
Bardzo dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, któż się do nas dodzwonił?
Violetta z Śląska. Ja chciałam się spytać, bo ksiądz mówił, że jeżeli spowiedzi będzie, bo ja spowiadałam się w niedzielę i że to będzie świętokradztwo, jeżeli się w piątek na przykład albo w sobotę nie wyspowiada pierwszą, a ja byłam później w sobotę, przyjąłam komunię świętą, czy to świętokradztwo wtedy przyjąłam tą komunię?
Nie, bo... Mogę? Pani mnie tutaj źle zrozumiała. Ja mówiłem właśnie, że można się wyspowiadać w piątek albo w sobotę, a więc nie musi być tej spowiedzi w sobotę, ale komunia święta musi być w stanie łaski uświęcającej. I, więc jeżeli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, nawet jeżeli wyspowiadaliby się tydzień wcześniej, to możemy przyjąć tę komunię świętą. Natomiast gdybyśmy się nie wyspowiadali albo popełnili grzech, wtedy będzie świętokradzka. Także nie o to mi chodziło, że jak pani w piątek się wyspowiada, a nie w sobotę, to będzie świętokradzka.
Bardzo dziękujemy pani Violetto i gorąco pozdrawiamy. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja. Halo? Halo, prosimy bardzo. Coś, mamy jakieś techniczne problemy, ale mamy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, któż się do nas dodzwonił?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał Andrzej z Polski Północnej. Ja tu chciałem na podstawie wiedzy zwrócić pewną uwagę, jak to się dzieje, bo tutaj jest mowa o pokoju, o wojnach, o Fatimie, to było 1917 rok, kiedy Maryja objawiła się i tłumaczyła, że ludzie idą do piekła, bo złe rzeczy robią, że będzie wojna i że wtedy ludzie będą ginąć. I będzie winna za to wszystko Rosja, która rozprzestrzeni bezbożną propagandę, ale to już teraz nie Rosja rozprzestrzenia, tylko te wszystkie inne kraje po 100 latach. Zakochały się w takim braterstwie, biznesie bez Boga. To jest taki komunizm, ateizm, gdzie ludzie nie kochają drugiego człowieka i Pana Boga, ale tylko kochają pieniądze i to, jak mogą na tym zarobić. I właśnie Jan Paweł II tłumaczył nam, co się dzieje, jeśli człowiek kocha bardziej siebie niż drugiego człowieka i to wtedy nie ma pokoju, robią się wojny na świecie, ludzie je wywołują, to było w Centesimus Annus. Później papież tłumaczył, że warunkiem jest pokoju to, żeby ludzie mieli pracę, i w każdy w swoim kraju i w różnych krajach. Później papież tłumaczył, że jeśli więcej pieniędzy się przeznacza cały czas na zbrojenie, na wojny w encyklice Solitudo Rei Socialis, to nie starcza na urodzajne pola, nie starcza dla ludzi na jedzenie. I teraz mamy rok już 2022. Od tamtego czasu minęło już wiele lat i ludzie już na całym świecie zakochali się w tym nowym komunizmie, ateizmie i było w międzyczasie 35-39 Rozalia Celakówna i siostra Faustyna. Tłumaczyły nam one w swoich zapiskach. Faustyna na przykład: przygotuje świat na ostateczne przyjście moje, Pan Jezus mówi. Wieczorem, kiedy się modliłam, powiedziała mi Matka Boża: życie wasze macie być podobne do życia mojego, ciche i ukryte. Macie nieustannie się jednoczyć z Bogiem i prosić za ludzkością i przygotować świat na powtórne przyjście moje. Później jest długi fragment, już nie będę cytował, numer 635, 25 marca. Maryja znowu tłumaczy, że trzeba przygotować się na powtórne przyjście Jezusa, bo przyjdzie już teraz drugi raz nie jako miłosierny Zbawiciel, ale jako sędzia sprawiedliwy. I czwarty fragment to jest pod numerem 83, że przed powrotem Jezusa pojawi się na niebie świetlisty krzyż i ludzie już będą wtedy mieli bardzo, bardzo malutko czasu, żeby się nawrócić i panny głupie będą musiały wrócić się po olej i jak wrócą, to zapukają w bramy niebios pozamykanych i nie będą mieli...
Ale jaka jest puenta?
Jeszcze ostatnie tylko zdanie. Tu było pytanie, co robić, bo tam było mówione na początku audycji, że to będzie za późno już poświęcenie Rosji i już te wszystkie błędne nauki po całym świecie są rozpowszechnione. Ludzie tak kochają pieniądze, że wywołują wojny, żeby je więcej zarabiać, mordować innych. I Rozalia Celakówna tłumaczyła: moje dziecko, za grzechy i zbrodnie wymienione, zabójstwa i rozpustę popełniane przez ludzkość na całym świecie, ześle Bóg straszną karę.
Pan Michał się rozłączył, ale znaczy to rzeczywiście gdzieś ma z jednej strony tutaj ta racja w 100% jest, ale z drugiej strony przecież człowiek, tak szeroko rozumiany, zawsze powodował i wzbudzał wojny właśnie z tych względów, tak, że chciał mieć więcej, że chciał być grzeszny. No, papież Benedykt XVI w tym fragmencie, który przytaczałem, odwołuje się do Kaina i Abla, czyli do samego początku, do fundamentu ludzkości skażonej grzechem. I teraz rzeczywiście w pewnym momencie rodzi się pytanie, czy my jesteśmy w stanie zapobiec, czy my jesteśmy w stanie walczyć ze skażoną naturą ludzką.
Człowiek może rozpętać cykl terroru i wojny, ale nie może go zakończyć. Dlatego potrzebuje Boga i Bożych lekarstw. To Pan powiedział, że oto przyjdzie Pan Jezus, znak zapowiedziany przez siostrę Faustynę. Na pewno będzie wcześniej nawrócenia Rosji, na pewno wcześniej przyjdzie czas pokoju dla świata i na pewno wcześniej będzie jeszcze triumf niepokalanego serca. Kiedy Łucja napisała trzecią tajemnicę, napisała na kopercie rok 1960. Dlaczego? Dlatego, że w tym roku nastąpi przesilenie komunizmu i jak papież poświęci świat i Rosję, będziemy się zbliżać do triumfu Serca Niepokalanego, a następnie do królowania Chrystusa. Więc kolejność jest poprawna. Czasu my nie znamy. Czas jest powiedziany w ten sposób. Jeśli ludzie spełnią to, o co proszę, doczekamy się wnet nawrócenia Rosji i pokoju dla świata i triumfu Serca Maryi. Jeśli nie, to będziemy cierpieć, bo, no właśnie, zło rodzi zawsze zło, a dobro zawsze dobro. To gwarantuje Boża sprawiedliwość.
Chciałbym tu nawiązać jeszcze do słów Pana Jezusa, który, mówiąc o nieszczęściach, które spotykały Jego współczesnych, chociażby osoby zabite przez Piłata, czy śmierć w wyniku zawalenia się wieży. I Pan Jezus mówi: jeżeli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Więc pokazuje, że cierpienie, w tym kontekście można patrzeć też na wojnę właśnie jako na cierpienie, no jest jakimś znakiem czasu. Zauważmy, była pandemia, no teraz już się powoli kończy. Na początku pandemii były takie komentarze, że to jest znak od Pana Boga, żebyśmy się nawrócili. I w wielu, czy nawet w homiliach, w kazaniach słyszałem, czy nawet mówiliśmy, że to jest znak, żebyśmy się nawrócili. Natomiast wcale ta pandemia nie spowodowała nawrócenia. Dane statystyczne nawet mówią, że wzrosło spożycie alkoholu i tak dalej, nie? Więc nawet jeżeli to był taki znak ostrzegawczy od Pana Boga, no nie został właściwie przyjęty. Podobnie wojny, czy podobnie kary, wszystko zależy od tego, co my z tym zrobimy. Jeżeli spojrzymy właśnie, że to jest skutek naszego grzechu, więc także znak ostrzegawczy dla nas, który wzywa nas do nawrócenia, do modlitwy o nawrócenie Rosji, ale przede wszystkim do zmiany mojego własnego życia, do mojego nawrócenia, że ja mam nie obrażać Pana Boga. To jest podstawowe przesłanie Fatimy, że ja mam żyć zgodnie z Bożymi przykazaniami. Więc w takiej perspektywie też bym patrzył na to, co wydarza się, dzieje i być może w najbliższym czasie się coś wydarzy, prawda, żebyśmy umieli to odczytywać jako znaki czasu, które Pan Bóg dopuszcza bądź zezwala po to, żeby nam coś przekazać.
Bardzo dziękujemy. Odbieramy kolejny telefon od naszych słuchaczy. Halo, Radio Maryja. Halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki...
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Któż się do nas dodzwonił?
Dzwoni Mariola z warszawskich Bielan. Czy mogę tylko radio ściszyć?
Oczywiście, bardzo będzie nam to nawet pomocne.
Ja wiem. Sekundę.
Proszę bardzo. My tutaj poczekamy, aż pani Mariola przybędzie, żebyśmy mogli usłyszeć to, co chce nam dziś powiedzieć. Halo? O, jesteśmy. Już. Prosimy bardzo.
Chcę powiedzieć, że jestem osobą niewidomą, wychowanką lasek, no i siostry niepokalanek na dodatek. I bardzo się z tym szczycę, jestem z tego dumna. No i tutaj mam właśnie problem, bo chodzi o te soboty, a tutaj właśnie mieszkam zupełnie sama, no i nie bardzo mam właściwie kogo o to prosić, żebym mogła prośbę Matki Bożej spełnić. No i po prostu siedzę sama w tej mojej chacie, w tej mojej klatce, jak ja to nazywam. A na dodatek skończyłam kiedyś filologię rosyjską, no i mogłabym się na coś może tej, czy tej Rosji, czy w ogóle jako do czegokolwiek przydać. No ale no trudno, siedzę po prostu i po prostu jestem. Mogę się tylko modlić, no po polsku za Rosję, ale chciałabym być co miesiąc u Komunii Świętej, tak jak Matka Boża prosi. No i chciałabym się po prostu jeszcze do czegoś przydać. No tylko po prostu jestem sama tutaj w tej Warszawie, w tym moim mieszkaniu. No i właśnie chciałam zapytać, jak mogę sobie z tym wszystkim, nie mogę Ukraińcom też poradzić, chociaż miałam koleżankę, która studiowała ukraińskę. No i właśnie jak mogę w jakikolwiek sposób się przydać.
Pani Mariolu, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. I to rzeczywiście jest ciekawe pytanie związane no właśnie z tymi wszystkimi, którzy mogą spełnić prawie wszystkie warunki, ale no chociażby pojawia się tutaj problem związany z przyjęciem Komunii Świętej Wynagradzającej Ipsa Die w pierwszą sobotę miesiąca.
Warunkiem niewątpliwie pierwszej soboty jest przyjęcie tego dnia, czyli w pierwszą sobotę miesiąca Komunii Świętej. Ale tak się złożyło, że takie pytanie padło, co jeśli jest to niemożliwe. Sam Jezus odpowiada Łucji, że można to uczynić w niedzielę po pierwszej sobocie, za zgodą kapłana. A więc jeśli to jest możliwe przyjęcie w niedzielę, możemy to uczynić w niedzielę po pierwszej sobocie. Zwróćmy uwagę, że warunkiem często jest tak, że mamy pewien problem, bo nie jesteśmy na mszy świętej. Chodzi o to, że warunkiem pierwszej soboty jest przyjęcie Komunii Świętej, nie uczestnictwo we mszy świętej. Czyli zwyczajną formą przyjęcia Komunii Świętej jest, kiedy uczestniczymy w Eucharystii. Ale taką bardzo piękną inicjatywą, to od razu chciałbym nadmienić, może też będzie jakaś sugestia dla innych, która powstała w decyzji tarnowskiej. Wszyscy szafarze nadzwyczajni podjęli taką uchwałę w całej diecezji, że ktokolwiek jest w parafii, będą mu, będą osobie tej posługiwać, przynosząc komunię świętą w pierwszą sobotę. Więc właśnie, czy przez posługę kapłana, czy nadzwyczajnego szafarza, jeśli ta osoba mogłaby posłużyć właśnie tej Pani Marioli, przyjść z komunią świętą w pierwszą sobotę miesiąca, w ten sposób ta osoba może praktykować i spełnić warunki.
Czyli z jednej strony zachęcamy do otwartości wszystkich szafarzy Komunii Świętej, nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, których przecież fundamentalnym zadaniem jest właśnie posługa chorym, a z drugiej strony zachęcamy wszystkich tych, którzy są w niemożności, a pragnęliby uczestniczyć w tym nabożeństwie wynagrodzenia, no bo przecież rozważanie, medytacja, modlitwa różańcowa, to jest możliwe do odprawienia w domu samodzielnie. Natomiast jeżeli chodzi o Komunię Świętą, to prosimy o to, aby się zgłosić do szafarzy, którzy są w parafii, tudzież może w parafii obok.
Ja jedną parafię tam w Piastowie znam, to oni roznoszą Komunię Świętą w niedzielę, więc spełniliby ten warunek, o którym ksiądz Krzysztof przed chwilą mówił.
Dokładnie, ale
bo
jest...
może w sobotę nie ma możliwości, ale w dokładnie niedzielę mogą pójść.
Jest to do spełnienia. Fatima i nawrócenie Rosji to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Zachęcamy do dzwonienia naszych gości, do dzwonienia naszych radiosłuchaczy do naszego studia 693-112-200 oraz 693-112-255. Fatima i nawrócenie Rosji to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, które dla Państwa prowadzimy w naszym zamiejscowym studio w Zakopanem przy Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej na Krzeptówkach. Naszymi gośćmi są ojciec profesor doktor habilitowany Grzegorz Bartosik, prowincjał prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Warszawie, ksiądz doktor Zenon Hanas, prowincjał prowincji Chrystusa Króla Księży Pallotynów, ksiądz profesor doktor habilitowany Marian Kowalczyk, również Pallotyn, jak również ksiądz doktor Krzysztof Czapla Pallotyn z sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem. Odbieramy kolejny telefon od naszych słuchaczy. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Któż się do nas dodzwonił?
Stanisław z Wybrzeża.
Witamy.
Proszę ojca i wszystkich gości pozdrawiam. No i mam takie zdanie, że Ameryka i Rosja to byli takimi policjantami. Naród ukraiński był taki, jaki był. I wiadomo, co robił w Rzezi Wołyńskim. Wrzucali dzieci do studni, zabijali o ściany, a najgorsze było to, że kobietom wbijali pale drewniane w żony rodne. Teraz, jeżeli Rosja związuje ręce i strzela w tył głowy, to źle postępuje. O! No i teraz o nawróceniu i tak dalej. Według mnie Rosja ma rację i tam ich ten zwierzchnik. Bo wszyscy ich, powiedzmy, księża mają żony. Natomiast u nas w Polsce pandemia pokazała, co się dzieje. Wszyscy biskupi, niektórzy księża pojechali do swoich domów, są i dzieci. No i jak może być dobrze?
Panie Stanisławie, bardzo dziękujemy za ten głos. Dziękujemy za tę wypowiedź również i odbierzemy kolejny telefon od naszych słuchaczy. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, któż się do nas dodzwonił?
Barbara.
Witamy Pani Barbaro.
Ja nie słuchałam od początku audycji z różnych powodów, ale bardzo się cieszę, ponieważ kiedy wybuchła wojna, kiedy Rosja napadła na Ukrainę i taka myśl mi przyszła, no Boże, no to zawierzenie nie zostało przyjęte. No ale potem dopiero powoli dochodziłam do tego, że faktycznie sprawa praktykowania pierwszych sobot miesiąca, no niestety kuleje. I mam pytanie, jeżeli zawierzenie zostało przyjęte i nie wiem, czy dobrze mówię, i zostało to zrobione ze wszystkimi biskupami świata, to w takim razie co jest powodem, że można powiedzieć to głoszenie, przypominanie o praktykowaniu pierwszych sobót miesiąca no, w Polsce kuleje. I no, nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. Ja, jak 2017 rok, kazanie za kazaniem Fatima, 100 lat Fatimy, ale ani razu nie słyszałam o praktykowaniu pierwszych sobót miesiąca, o no, najważniejszej sprawie, o pokucie. I to jest właśnie takie moje spostrzeżenie i co jest powodem tego. Natomiast jeszcze mam jedno pytanie. Ja praktykuję, na początku no nie praktykowałam dobrze. Dopiero potem po przeczytaniu cygulotów, które zamawiałam właśnie na chrzeptówkach, nawet rozprowadzałam, tłumaczyłam, jak należy praktykować pierwsze soboty miesiąca. No nie jest to takie łatwe dla po prostu, bo medytacja no i ta Komunia Święta wynagradza w jednej intencji. Ludziom trudno jest zrozumieć, że to ma być jedna intencja wynagradzająca za grzechy przeciw niepokalanemu sercu Maryi. I mam pytanie drugie o no, tytuł książki na temat właśnie Fatimy, tych tajemnic fatimskich, czyli ksiądz Zakopanego, ksiądz Czapla, którego bardzo lubię słuchać, mógł mi podać. I czy na przykład organizuje jakieś rekolekcje na ten temat?
Mm-hmm. No, czyli jakieś treści, Pani Barbaro, które mogłyby pomóc jeszcze bardziej zgłębić tę tematykę do takiego prywatnego też rozważenia, tak? Tak, dobrze. Bardzo dziękujemy. Najpierw ojciec Grzegorz, a później poprosimy księdza Krzysztofa.
Więc jeżeli chodzi o rozprzestrzenianie się orędzia fatimskiego i znajomość tego wymogu odprawiania pierwszych sobot miesiąca, to trzeba przyznać, że na samym początku, po II wojnie światowej, kult fatimski bardzo krótko mógł się rozwijać. Natomiast potem był zwalczany przez władzę komunistyczną, na przykład za przepisywanie treści objawień. Bracia z Niepokalanowa spędzili jeden rok, a drugi dwa lata we Wronkach w więzieniu, bo przepisywali i rozpowszechniali objawienia fatimskie. Władza komunistyczna bała się treści tych objawień, ponieważ one wprost mówiły o błędach Rosji i demaskowały komunizm. I rzeczywiście do momentu właśnie upadku komunizmu ta wiedza o objawieniach fatimskich, owszem, były grupy modlitewne niewielkie, ale była ta wiedza niewielka. No potem coraz bardziej rozpowszechniała się ta wiedza, natomiast rzeczywiście za mało jest znana samo to orędzie, czy właśnie praktyka pierwszych sobot miesiąca. Tutaj takim bojownikiem o rozpowszechnienie tej praktyki jest obecny tu ksiądz Krzysztof Czapla i sekretariat fatimski. Wszelkie materiały są dostępne czy na stronie internetowej, czy sekretariat to drukuje corocznie, powiedzmy, treść rozważań i przypomina treść objawień. Natomiast myślę, że tutaj też warto, aby ludzie świeccy mobilizowali swoich duszpasterzy, żeby rzeczywiście praktykować pierwsze soboty miesiąca w taki sposób, jak tego chce Matka Boża. Natomiast co to odnośnie do samego pytania, czy ten akt zawierzenia został wypełniony, czy nie, No, siostra Łucja przyznała, że ten akt Jana Pawła II z 25 marca 1984 roku no, wypełnił to, o co prosiła Matka Boża i można powiedzieć, że ten upadek komunizmu był tym skutkiem przyjęcia tego aktu. Natomiast no, jest część katolików, która twierdzi, że to nie zostało spełnione, ponieważ papież rzeczywiście nie wypowiedział słowa Rosja. Niektórzy myśleli, że właśnie była chwila ciszy, że w myślach to słowo Rosja wypowiedział. Teraz, gdy papież Franciszek już w tym akcie zawierzenia, również z 25 marca tylko tego roku wypowiedział słowo Rosja, zawierzenie Rosji, myślę, że ten akt w pełni został już wypełniony tak, jak tego chciał Pan Bóg.
Ale z drugiej strony są też tacy, którzy twierdzą, że no, Matka Boża mówi zawierzyć Rosję, a my zawierzamy świat, albo zawierzamy Rosję i Ukrainę, albo zawierzamy jakoś tak, że potwierdzam, znaczy jakby to powiedzieć, powtarzam tylko słowa niektórych, którzy twierdzą, że nie potrafimy wypełnić w 100% tego, co Matka Boża mówi, tylko zawsze chcemy dorzucić coś od siebie, jakbyśmy wiedzieli lepiej.
Właśnie myślę, że tutaj no, trzeba wypełnić dokładnie to, o co Matka Boża prosiła. Jaka jest treść tych objawień? Dosłownie.
Zwróćmy uwagę, że Łucja, pisząc do papieży, używała słowa poświęcenie świata i Rosji. A więc to nie jest tak, że jak papież poświęcił świat i Rosję, to uczynił coś, jakby dorzucił od siebie, bo musimy sięgać do tego, co jest w pismach, listach bezpośrednio do papieży, a nie tylko opierać się na książce wspomnienia siostry Łucji, bo to jest takie ogólne wspomnienie. Natomiast cały kształt prośby nabożeństwa mamy w dokumentacji fatimskiej i trzeba wziąć pod uwagę, że pisząc Łucja do papieży, pisała również, by poświęcił świat ze szczególnym uwzględnieniem Rosji. Więc tutaj jak poświęcał i świat, i Rosję, czy kraj, gdzie szczególnie czy nie doznaje ikona, czy kraj, który tego najbardziej potrzebuje, w jaki sposób to pobrzmiewa. Ale Pani Barbaro, Pani wspomniała tu poprawne swoje myślenie, nadmieniła na początku, no właśnie, że poświęcenie to jest jedno, a potrzeba wynagrodzenia. Więc tu niewątpliwie potrzeba naszego starania. No, do 2015-16 roku prowadzone badania socjologiczne we wszystkich parafiach w Polsce wykazały, że deklaracja co do pierwszych sobót wynosi 87% polskich parafii. Tylko problem polega na tym, że to jest wszystko niekoniecznie to, co prosiła Matka Boża pierwszą sobotę. Wielu księży deklaruje, że w parafiach są to nabożeństwa, ale one są bardzo w różny sposób sprawowane. Biorąc pod uwagę, jeśli tam jest intencja, czy jest medytacja, to jest to około 30-34% polskich parafii, mówimy o roku 2016. To jest 1/3 polskich parafii, która poprawnie praktykuje. Sądzimy, że może ciut więcej jest, chociaż może po stuleciu nie wszystkie parafie kontynuują. No gdzieś koło 1/3 polskich parafii mamy taki jakby skalę. Pani pytała jakieś materiały. Jest strona internetowa pierwszesoboty.pl i tam są wszystkie materiały, tłumaczenia, teksty, odpowiedzi. Tam jest kopalnia informacji, którą jeśli ktoś potrzebuje na temat pierwszych sobot, zapraszamy na tą stronę. Oczywiście publikacje to jest jedno nasze, które wydajemy co roku, natomiast ta strona jest takim kompendium wiedzy. Wszystko cokolwiek jest w tekstach Łucji, wszystkie tłumaczenia na języka portugalskiego, na język polski, dotyczące kultu pierwszych sobot, tam wszystko możemy znaleźć. pierwszesoboty.pl.
Bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. Odbieramy kolejny telefon od naszego słuchacza. Halo, Radio Maria.
Chwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Pan z diecezji płockiej, szczęść Boże wszystkim uczestnikom spotkania. Mnie interesuje takie zagadnienie, bo diagnoza została postawiona na najwyższym szczeblu, na wyżynach niebieskich i ona jest trafna w sprawie nawrócenia, że w ogóle zmieni się jakość życia na ziemi, kiedy po prostu Rosja się nawróci. Ale czy nawrócenie może się odbywać w warunkach przymusu? Bo jeżeli, powiedzmy, jest w tym wszystkim, co się dzieje, również miejsce na uderzenie się w pierś przez Ukraińców, bo też mają troszeczkę, powiedzmy, zanieczyszczone konto, jednak głównym agresorem jest Rosja, ale zarówno jedni, jak i drudzy zostali upokorzeni. Ukraińcy w sposób bardzo bolesny, natomiast Rosja jest też upokorzona i tam, gdzie nie ma miłosierdzia, to ja nie spodziewam się, że może nastąpić nawrócenie. I jakby ojcowie tutaj tą moją, powiedzmy, dywagację rozstrzygnęli. To tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Panie Pawle, gorąco dziękujemy i prosimy księdza prowincjała.
Ma pan całkowicie rację, że nawrócenie jest dobrowolnym aktem człowieka i nie można do tego nikogo zmusić. To ma być coś, co wynika z jakiegoś wydarzenia, które nas do tego porusza, z naszego namysłu, ze spotkania z drugim człowiekiem i rzeczywiście coś takiego ma miejsce. Ale wrócę też do tej drugiej myśli. Rzeczywiście, bo tu mówimy o nawróceniu jakiejś bardzo dużej społeczności i Rosja jest wymieniana jako taka społeczność i to jest zdumiewające, że ona się tam pojawia, ale też możemy zobaczyć pewną ewolucję też w tym wszystkim, co tutaj ksiądz Krzysztof o tym mówił, że siostra Łucja, która te swoje wydarzenia z 1917 roku z pewnej perspektywy czasu, też w rozmowie z Panem Bogiem, w modlitwie, w jakichś dodatkowych takich natchnieniach, które od Pana Jezusa pochodziły, ona też modyfikowała, troszeczkę uzupełniała. I ja mam przed sobą takie świadectwo księdza arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza, który był biskupem diecezji, to też warto na to zwrócić uwagę, diecezji Matki Bożej z siedzibą w Moskwie. To nie jest diecezja moskiewska, tylko diecezja Matki Bożej z siedzibą w Moskwie. To też jest taka pewna wrażliwość, że struktury Kościoła katolickiego nie przyjmują, tak jak to wszędzie bywa na świecie, nazwy miasta, tylko żeby w jakiś sposób w dialogu ekumenicznym z Kościołem prawosławnym nie wchodzić w konflikt. Dlatego te diecezje, które są powoływane na wschodzie, one nie mają nazw miejsca, tylko mają nazwy, tak jak tutaj, ale siedziby mają w Moskwie. I on był tam rzeczywiście, myślę, że człowiekiem, arcybiskupem, bardzo zainteresowanym tym, co się działo wokół objawień fatimskich i właśnie tego, co w tych objawieniach jest mowa o Rosji. I on wspomina takie dwa wydarzenia, dwa fakty, które tutaj chciałbym przypomnieć i one mają związek też z tym, że to nie jest tak prosto powiedzieć, że tylko jeden naród ma się nawrócić. To dotyczy rzeczywiście wszystkich Polaków też i wszystkich narodów na świecie i każdego człowieka indywidualnie przede wszystkim. A mianowicie jedna rzecz to taka pozytywna, która mogłaby powiedzieć o patriarsze moskiewskim, wtedy to był Aleksiej II w 2005 roku po śmierci siostry Łucji w Portugalii. Było spotkanie właśnie, który przyjechał, arcybiskup Kondrusiewicz spotkał się z papieżem i otrzymał od niego, od siostry Łucji, własnoręcznie wykonaną koronkę różańcową i figurę Matki Bożej Fatimskiej, którą przekazał patriarsze moskiewskiemu Aleksiejowi II i dodaje, który ją przyjął z wielką czcią. No teraz widzimy, że troszeczkę inaczej patriarcha moskiewski się zachowuje, inne są relacje, ale tu chcę powiedzieć, że był taki moment, że Kościół prawosławny moskiewski, no w takim podejściu do Matki Bożej Fatimskiej też zachowywał się z wielką czcią. Więc to jest takie jedno wydarzenie, o które tu warto sobie wspomnieć, a drugie jest dla mnie jeszcze bardziej takie istotne. W jednym z wywiadów ksiądz arcybiskup Kondrusiewicz powiedział, że złożył wizytę w 2015 roku, udzielił wywiadu i wspominał to, że odwiedził siostrę w Łucję razem z kardynałem Ratzingerem i ona miała powiedzieć w tym spotkaniu, że nawrócenie jest długim procesem i nie dotyczy tylko Rosji. Dlatego, i tu jest cytat, bo grzech nie ma narodowości. To jest piękne zdanie. Grzech nie ma narodowości. A zatem przepowiednia fatimska, powiedział dalej, jest i będzie zawsze aktualna. Dlatego tak, no, kiedy rozmawiamy tutaj i tam pojawia się to słowo nawrócenie Rosji, myślę, że dzisiaj z perspektywy czasu widzimy, że to nasze takie skoncentrowanie się na tym narodzie, na historii tego konkretnego narodu, to nie jest jakby wytykanie kogoś palcami, że jest gorszy od innych, ale rzeczywiście w historii tego narodu no widzimy, że jest jakieś zarzewie tego, co przenosi się na innych, ale to nie oznacza, że my jesteśmy lepsi, że my mniej potrzebuje nawrócenia niż ktokolwiek, kto przynależy do tego narodu. Grzech nie ma narodowości. Każdy grzech jest złem, obraża Pana Boga i myślę, że jeżeli doświadczamy Jego miłosierdzia, to chcemy się nawracać. I to jest sedno tego wszystkiego, co Fatimie Matka Boża chciała nam powiedzieć. Wezwanie do nawrócenia i modlitwy o to, żeby każdy człowiek się nawracał, odnajdywał swoją drogę do Pana Boga.
Ja tylko chciałem tutaj dopełnić to słowami Jana Pawła II, które mam tutaj przytoczone. Więc on uczy, że z jednej strony odpuszczenie grzechów bez osobistego nawrócenia jest niemożliwe. Nawrócenie jest zdarzeniem, które musi dotknąć osobiście głębi egzystencji człowieka. A z drugiej strony przezwyciężenie grzechu nie jest sprawą prywatną, którą każdy sam na własną rękę mógłby regulować z Bogiem. Chrześcijanin w procesie swego nawrócenia działa jako członek wspólnoty i wysiłki pokutnej jednostki muszą być wspierane przez wszystkich członków Kościoła.
Dziękujemy bardzo. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, ksiądz Korneliusz ze Szwajcarii.
Witamy.
Witamy. Więc jak wczoraj przeżyliśmy w Szwajcarii, w Einsiedeln, w sanktuarium maryjnym, spotkanie biskupa Bogdana Dziuraka, redemptorystę, który jest egzarchą na grekokatolickiego kościoła, przewodniczącym mszy świętej pielgrzymce Fundacji Papieskiej Kościół w Potrzebie. Fundacja Papieska Kościół w Potrzebie, założona przez ojca Werenfrieda, opierała się na duchowości fatimskiej. Ja też z ojcem Werenfriedem pielgrzymowałem do Fatimy. Nie będę tutaj za dużo opowiadał, bo to są w dokumentach. I ta fundacja do dzisiaj ma rys fatimski. I dalej modlitwa o nawrócenie Rosji jest aktualna. Może tak bardziej konkretnie. Miał być też biskup Klemens Pikel z Saratowa na tym naszym spotkaniu. Na tej pielgrzymce 75 lat Kościół w Potrzebie, a problem Ukrainy. Odbyło się po południu sympozjum na ten temat. No i jeżeli chodzi o nawrócenie Rosji, to może mi się wydaje, jeden z takich ważnych elementów jest nawrócenie od alkoholizmu w Rosji. Może my o tym tak zapominamy, ale ja sam przeżyłem wstrząs, kiedy w więzieniu dałem Biblię jednemu Rosjaninowi, młodemu, żeby przeczytał fragment Pisma Świętego i on mówi, proszę księdza, ja nie umiem czytać. Ja mówię, jak to Rosjanin nie potrafi czytać? Nie, bo myśmy pili alkohol. Podobno co drugi Rosjanin jest alkoholikiem i wzrasta ilość narkomanii i ta wojna, to co oni wyprawiają, te gwałty i te różne rzeczy, co słyszałem, to jest właśnie na bazie alkoholu, narkomanii i tak dalej. Więc to jest nawrócenie też konkretne od alkoholizmu i tak dalej. I druga sprawa, mówi się o neokomunizmie. Mnie się wydaje, że raczej mamy do czynienia z faszyzmem rosyjskim. Tyle co pamiętam, myśmy w Instytucie Europy Wschodniej z ojcem Boheńskim dyskutowali. Był taki filozof rosyjski, faszysta rosyjski Iwan Ilin, który zmarł w 1954 roku. Jego ciało zostało przetransportowane przez Putina. Właśnie Putin przetransportował jego szczątki do Moskwy. Był wspaniały pogrzeb i taki nadworny filozof Putina, Dugin wydaje jego pracę i podpowiada tego rodzaju ideologię o tej nienawiści do Ukrainy, że nie ma prawa istnieć i tak dalej. Faszyzm polega mniej na tym, że nie ma etyki. Żadnej etyki jest niszczenie masowe kobiet, dzieci. Nie ma demokracji. Dyktatura jakiegoś woza. No mieliśmy faszyzm Mussoliniego, Hitlera i tak dalej. Podobnie jest w tej chwili. Właśnie faszyzm się rozlał w Rosji i zagraża właśnie temu pokojowi, bo nie wiadomo, faszyzmy się zawsze tragicznie kończą, nie? Normalnie nie ma tam jakiegoś, wiemy jak się z faszyzmem niemiecki skończył, czy Mussoliniego. To tylko takich parę moich podzielenia się refleksji z tej pielgrzymki do Einsiedeln, Szwajcarii i właśnie biskup redemptorysta Bogdan Dziurak, z którym koncelebrowałem, dyskutowałem, wspomniałem mu o Radiu Maryja i bardzo był, świetnie zresztą mówi po polsku. Z Panem Bogiem, dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Skądinąd księże Korneliuszu formację w Polsce miał, dlatego tak dobrze po polsku mówi, a Einsiedl przepiękne sanktuarium. Prosimy bardzo.
Matka Boża pokazała piekło, a więc mamy się nawracać od grzechu. Ten grzech ma przeróżne imię. Jak zanegujemy Boga w różny sposób, to ulegamy różnym grzechom, różnym słabościom i złu. Od grzechu mamy się nawracać, bo grozi piekło.
Bardzo dziękujemy i znów chwilka przerwy. Fatima i nawrócenie Rosji to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, nadawanych z naszego zamiejscowego studia przy Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej na Zakopiańskich Krzeptówkach. Odbieramy kolejny telefon od naszych radiosłuchaczy. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Witam, na wieki wieków. Witam ojca i gości. Cudowna audycja. Życzyłbym sobie, abyśmy naprawdę tak prawdziwie nawracali się. Ja zostałem bardzo nieładnie potraktowany w Niepokalanowie przez kapłana. Byłem w kuri w tamtym roku, byłem wolontariuszem, byłem niezdomnym, bezdomnym. Do dzisiaj nikt nie odpowiedział, nawet dzisiaj dzwoniłem do kuri, do sekretariatu. Bardzo mi jest przykro z tego powodu. Pomagałem tam i nie wiem, dlaczego tam mnie potraktowano. Naciągnął mnie na duże straty. Jestem po udarach i prosiłem tam, widziałem się z zastępcą prowincjała w tamtym roku, to było w sierpniu. Obiecał, żebym napisał wszystko przez pocztę e-mail. Wysłałem, doszło. Nikt nie odpowiedział do dzisiaj. Kapłan okłamał mnie bardzo. Po prostu nie chcę tego mówić na antenie, ale nie chcę mi się wierzyć, że w grodzie Maryi tak są ludzie. Panem Bogiem, nawracajmy się.
Bóg zapłać. Bóg zapłać, panie Marku. Bardzo też dziękujemy za ten telefon, bo to też jest pokazanie i uświadomienie nam, że każdy z nas doświadcza tego grzechu i każdy z nas nawracać się musi. Nie ma, jakby to powiedzieć, różnicy, czy jesteśmy w habitach, czy jesteśmy w sutannach, czy jesteśmy bez takowych atrybutów. Każdy z nas grzechem jest dotknięty i każdy z nas nawracać się musi, idąc za słowami, które kierowała do nas Matka Najświętsza Fatimie. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Któż się do nas dodzwonił?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Było pytanie zadane, co trzeba robić, skoro już tyle lat po Fatimie i Rosja wywołuje wojny i wszyscy kochają się w pieniądzach i robią tyle złych rzeczy, że Pan Bóg ześle karę. Sprawiedliwość Boża nie może znieść dłużej tych występków, mówi Rosalia Telakówna. Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeśli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić intronizację Najświętszego Serca Jezusa we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek. Pamiętaj, dziecko, by sprawa tak bardzo ważna nie była przeoczona, nie poszła w zapomnienie.
Bardzo, bardzo dziękujemy, bo my, jakby to powiedzieć, te wszystkie teksty, które Pan nam czyta, za każdym razem podczas audycji znamy, ale temat zasadniczy, który został dotknięty, no właśnie, pytanie cały czas się pojawia. Ono się pojawia od samego początku naszej audycji, ono się pojawia od samego początku rzeczywistości, kiedy pojawia się sformułowanie aktu zawierzenia. Czy to właśnie w perspektywie jednej, o której mówi Maryja, czy to w perspektywie drugiej, o której mówi Rosalia Celakówna. Czy jakkolwiek byśmy na to nie patrzyli, czy sam akt jako taki jest już rzeczywistością odmieniającą świat? Czy wystarczy tylko i wyłącznie odczytanie, powiedzenie, zawierzenie, czy trzeba zrobić jeszcze coś więcej?
To już w pewnym stopniu było powiedziane, że nie, że tutaj mowa była. Mówiliśmy o tym, że to nie jest to wystarczające. Tutaj ojciec Grzegorz mówił o przygotowaniu do aktu poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi przez kardynała Chlonda. Również kardynał Wyszyński, kiedy było to dziewięciolecie nowenna przed tysiącleciem Chrztu Polski, no to było to przygotowanie każdego człowieka, każdego Polaka do tego, aby to było świadome złożenie tego aktu, ale nawet wtedy jeszcze to nie wystarczy, bo później trzeba to zrealizować. I właśnie jeżeli nawet, no zresztą to już mamy w narodzie wybranym, ile razy oni przysięgali i obiecali nawrócenie i później na nowo grzeszyli. Także tutaj na pewno potrzeba jest i przede wszystkim przygotowania. Jeżeli ten akt będzie nieprzygotowany i złożony tak sobie po prostu bez niczego, no to ludzie nie będą wiedzieli, o co chodzi. Jeżeli będą przygotowani, a potem tego nie zrealizują, to nie będzie też owoców tego. Także to po prostu tak, jak tutaj było powiedziane, że no, nie będzie nawrócenia.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Odbieramy jeszcze jeden telefon od naszych radiosłuchaczy. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mikołaj ze Lwowa.
Witamy panie Mikołaju.
Jestem katolikiem, mam trójki dzieci i w Ukrainie naprawdę jest wojna. Wojna jest straszna. Дуже люди згинели, дуже люди доми позаставляли, заставилися без дому. Але для мене і війна не є страшна. Тому що, коли се почала війна, поїхали ми до костьола, бо я сам твердим католіком, до костьола по латину. Є такий файний ксьонц, за Львовом пару кілометрів, не буде мовив як, хто на антені. Як мені розвалив манженство. Юж манженство фактично 4 місяці нема. Ксьонц професор Зенон всього віє о тим. Дуже його просив, щоб ксьонц цей урвав всі контакти з моїм жоном, але бачу, що результату нема.
Panie Mikołaju, rozumiemy, natomiast nie będziemy dotykali tutaj kwestii jakichś tam wewnętrznych, jakichś tam kwestii prywatnych. Znowu, no jest jakby nie patrzeć, wezwanie do nawrócenia i znowu jest dotknięcie tej rzeczywistości, którą każdy z nas gdzieś żyje i którą każdy z nas doświadcza. Czyli właśnie rzeczywistości grzechu, czyli właśnie rzeczywistości upadku. I wydaje mi się, że tak już troszeczkę podsumowując ten nasz dzisiejszy program, to jest też rzecz, do której trzeba się odnieść. A mianowicie łatwo mówi się o tym, że ktoś ma się nawrócić. Łatwo mówi się o tym, że ma się nawrócić Rosja. Łatwo mówi się o tym, że ktoś ma coś zrobić. Ale kiedy tak naprawdę dotykamy sedna rzeczywistości, to każdy z nas powinien chyba popatrzeć na siebie. Przesłanie też to, co mówi Józef Ratzinger jeszcze jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, podsumowując tak naprawdę treść objawień fatimskich, mówi o tym, że treść objawień fatimskich jest bardzo prosta. To nie jest wcale jakaś wielka, głęboka i wyniosła teologia niezrozumiała dla prostego człowieka. Ale to jest bardzo proste, konkretne wezwanie do każdego z nas. I teraz, kiedy dziś jesteśmy tutaj w studio, kiedy dziś mamy doświadczenie tej wojny, która jest zaraz za granicą tak naprawdę, za płotem moglibyśmy powiedzieć, w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, kiedy w naszych domach, w domach naszych słuchaczy, w domach naszych wspólnot zakonnych są ci, którzy uciekają przed wojną, a z drugiej strony, kiedy widzimy w wielu momentach i w wielu miejscach na tak zwanym, w cudzysłowie, zachodzie, kompletny chłód i niezrozumienie tej całej sytuacji. No, co do nas należy, co jest naszym zadaniem, jako tych cudzysłowie, zjadaczy chleba, zwykłych śmiertelników, co my możemy zrobić, żeby to orędzie fatimskie rzeczywiście brzmiało i rzeczywiście się wypełniało w naszym życiu?
To właśnie po zakończeniu Wielkiej Nowenny Fatimskiej rozpoczęło się nowe dzieło, które jest kontynuacją owej Nowenny Fatimskiej, a mianowicie krucjata jednej intencji. Tak jak uczył anioł dzieci w Fatimie. Z wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę. Nauczył dzieci, żeby całym życiem, całą codziennością, każdą chwilą, pracą, odpoczynkiem modlić się. Oto Maryja w czerwcu powiedziała, że Jezus pragnie, by była bardziej znana i miłowana, pragnie nabożeństwa do mego niepokalanego serca. To jeśli wiemy, co jest pragnieniem Bożego serca, to mamy przepiękną intencję, która winna ożywiać nasze pragnienia. I stąd, żeby to orędzie Matki Bożej poznał świat, wypełnił świat, zapraszamy wszystkich do takiego wspólnego dzieła, żeby znając intencję, z tą intencją złączy jakiekolwiek dobro. Ofiary, modlitwy, pokuty, cierpienia, radości, smutku. Połącz z tą intencją jakiekolwiek dobro. Jaką intencją? By Matka Boża była bardziej znana i miłowana, a jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat. To dzieło już połączyło w Polsce przynajmniej 1 000 000 ludzi i tak Polonia rozsiana po 40 prawie już kilku krajach świata. Tak więc łączy się, można powiedzieć, wiele serc na świecie, żeby, jeśli Fatima jest ważna, jeśli ona niesie ratunek, jeśli niesie lekarstwo, by zmienił się świat po Bożemu, to właśnie między innymi jedną z dróg to jest ta droga duchowego wysiłku ofiary składanej w tej intencji.
Ojcze Grzegorzu, słowo na zakończenie podsumowujące naszą dzisiejszą audycję.
Chciałbym zacytować słowa kardynała Ratzingera z roku 2000, kiedy komentował trzecią tajemnicę fatimską. Wtedy na koniec tego komentarza powiedział tak. Chciałbym na koniec powrócić jeszcze do kluczowych słów tajemnicy fatimskiej, które słusznie zyskały wielki rozgłos. Moje niepokalane serce zwycięży. Co to oznacza? Serce otwarte na Boga i oczyszczone przez kontemplację Boga jest silniejsze niż karabiny i oręż wszelkiego rodzaju. I myślę, że to jest istota tego przesłania. Właśnie mamy się nawracać, mamy mieć serce jak Maryja i otwarci na Słowo Boże, to Słowo Boże niesie innym, pomagać innym, służyć innym, aby to orędzie fatimskie przemieniało nas samych. Zacząć mamy od siebie.
Księże Marianie.
Ja bym zwrócił uwagę, skoro tutaj akcentowaliśmy spowiedź, czy to w piątek, czy w sobotę, aby nie ograniczała, żeby sakrament pokuty nie ograniczał się do tego jednego warunku, jakim jest wyznanie grzechów. Wszystkie warunki sakramentu pokuty powinniśmy precyzyjnie realizować, a więc rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy i dopiero potem spowiedź szczera, no i oczywiście zadośćuczynienie, które można by połączyć w pewnym stopniu z wynagrodzeniem za grzechy. Jeżeli tych elementów wszystkich nie będzie, no to ta spowiedź też nie będzie pełna. A przy okazji, jeżeli mamy ten sakrament pokuty przyjmować, to módlmy się o nowe powołania kapłańskie, bo tylko księża mogą rozgrzeszać i te pastorki, które były święcone, nie dadzą rady.
Dokładnie. Bardzo, bardzo dziękujemy. I ksiądz prowincjał?
To, co powiedział ojciec Grzegorz tutaj, te słowa o tym, że co to znaczy, że serce Maryi zwycięży, no bo to jest jakby istota, takie słowo, zdanie, które jest z orędzia fatimskiego bardzo często powtarzane, że ono ostatecznie zwycięży. I to jest nasza ufność. I rzeczywiście te słowa, ja sam sobie wybrałem, jak tak się pokrywały nasze myśli trochę, to słowo papieża Benedykta XVI, co to znaczy, że serce Maryi zwycięży, to oznacza tyle, że serce, które jest blisko Pana Boga, jest silniejsze niż wszelka zbroń tego świata, wszelkie zło tego świata. I ja tak życzę nam na ten wieczór, żebyśmy nasze serca teraz w modlitwie też za chwilę się wspólnie też pomodlimy, żeby nasze serca połączyć z Panem Bogiem, wznieść poprzez Maryję, w Jego dłonie powierzyć, i zaufać, że to zło, które nas otacza, nawet jeżeli ono jest takie bestialskie i że ono ostatecznie nie zwycięży, i to przesłanie, które w Matce Bożej, w Fatimie zostało przekazane nam, jeszcze raz powtórzone, i które na krzyżu ostatecznie też Chrystus nam pokazał, że zło tego świata nigdy nie zwycięży. Niech to będzie nasza ufność i w trudnych momentach, niech to będzie pociecha i umocnienie dla naszego dalszego życia.
Fatima i nawrócenie Rosji to był temat naszych rozmów niedokończonych, które prowadziliśmy dla Państwa ze studia przy Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej, Narodowego Sanktuarium na Krzeptówkach. I przypomnę, naszymi gośćmi byli ojciec profesor doktor habilitowany Grzegorz Bartosik, prowincjał prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Warszawie, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ksiądz dr Zenon Hanas, Pallotyn, prowincjał prowincji Chrystusa Króla Pallotyn, ojciec profesor, ksiądz profesor doktor habilitowany Marian Kowalczyk, Pallotyn z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie, i ksiądz doktor Krzysztof Czapla, Pallotyn, dyrektor sekretariatu Fatimskiego w Zakopane. Spotkanie prowadził ojciec Wacław Zyskowski, a właśnie już za chwilę będzie modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica. Modlitwa na zakończenie dnia, tom drugi, części stałe okresu wielkanocnego, strona 1206, to hymn w liturgii godzin w wersji skróconej, części stałe okresu wielkanocnego, strona 1168 i następne, czyli hymn Jezu Zbawicielu Świata, psalm 86, nakłoń swe ucho i wysłuchaj mnie. Panie, czytanie z pierwszego listu do Tesaloniczan.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Zróbmy rachunek sumienia. zmiłuj się nad nami, Panie.
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się nad nami zmiłuje Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością, daj niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie, dusza wolna od znużenia, niech przy Tobie wiernie czuwa.
Jezu zmartwychwstały, Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja.
Alleluja, alleluja.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali, i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Królowo nieba, wesel się, alleluja.
Bo ten, któregoś nosiła, alleluja,
zmartwychwstał, powstał, jak powiedział, alleluja.
Błagaj za nami Boga, alleluja.
Bóg zapłać wszystkim za wspólną modlitwę, Bóg zapłać tym, którzy modlili się z nami tutaj w studio, naszym gościom, jak również tym wszystkim, którzy modlili się z nami przy radioodbiornikach. Ja pragnę też na samym końcu podziękować bardzo gorąco i serdecznie Kapeli Góralskiej, która była wraz z nami, gdyż to oni tutaj tak pięknie na żywo grali nam przez całe nasze dzisiejsze spotkanie i też na zakończenie nam zagrają. Jakaś nazwa Kapeli Góralskiej? Muzyka sanktuaryjna. Pięknie, bardzo, bardzo się cieszymy, że tutaj właśnie to nasze spotkanie było ubogacone właśnie muzyką góralską. No cóż, my oddajemy głos do studia w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.